Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok wraz z autopoprawką. Treść autopoprawki dotarła do Państwa dzisiaj w trybie elektronicznym przed chwilą. Treść autopoprawki również złożyłam na ręce Pana Przewodniczącego Rady. Szanowni Państwo, ponieważ zarówno treść autopoprawki, jak i projekt zmian w budżecie został Państwu szczegółowo zaprezentowany zarówno w dniu wczorajszym na dwóch komisjach, bo Komisji Budżetu i Finansów, jak dzisiaj na pięciu komisjach, ja pozwolę sobie zaprezentować z tego miejsca tylko te wielkości, które w sposób istotny wpływają na sytuację finansową miasta. A więc w wyniku projektu uchwały dochody ogółem per saldo zmniejszamy o kwotę ponad 12 milionów 658 tysięcy, w tym dochody bieżące o ponad 17 milionów 147 tysięcy. Dochody majątkowe natomiast zwiększamy o kwotę 4 miliony 489 tysięcy 600. Z tego 3 miliony 489 to subwencja, jaką miasto otrzymało na refundację wydatków związanych z budową Antoninek, a 1 000 000 zł z Ministerstwa Sportu na refundację wydatków związanych z budową lodowiska. Natomiast ogółem wydatki projektem uchwały zwiększamy o 67 341 949 zł, w tym wydatki majątkowe o trochę ponad 514 tysięcy. Zaproponowane zmiany ujęte w projekcie uchwały w konsekwencji skutkują zmniejszeniem nadwyżki operacyjnej o prawie 83 975 tysięcy oraz zwiększeniem deficytu o 80 milionów złotych. Pokrycie deficytu w projekcie uchwały proponujemy, czy deficyt w projekcie uchwały proponujemy pokryć w drodze zwiększenia zadłużenia. Tak naprawdę o spadku nadwyżki operacyjnej i wzroście deficytu zadecydowały dwie pozycje. Po pierwsze korekta dochodów z tytułu PIT, zmniejszająca wpływy w stosunku do pierwotnego planu o 31 milionów 335 tysięcy oraz zwiększenie o 58 milionów do kwoty 78 milionów rezerwy na zadania oświatowe. Ponadto w projekcie uwzględnione zostały zmiany, które zwiększają dochody i wydatki o tą samą kwotę, łącznie o 7 milionów 988 tysięcy 600, a na kwotę tą składają się między innymi darowizny, to jest darowizna z Centrum Łacina w wysokości 4 miliony 584 tysiące złotych z przeznaczeniem na pokrycie VAT-u z tytułu zamienionego gruntu oraz kwota 1 000 000 zł z Ministerstwa Sportu. Proponujemy również w tym projekcie zmiany tylko w zakresie wydatków. Zmiany te polegają na przesunięciu środków między zadaniami i to, co zwraca uwagę, proponujemy również zagospodarowanie oszczędności, jakie osiągnęliśmy na dwóch zadaniach drogowych. Dalej proponujemy również zmiany w rezerwach celowych, między innymi zmniejszamy rezerwę na projekty unijne oraz rezerwę na odszkodowania i rezerwę na rozwój pieczy zastępczej. I to są najważniejsze zmiany, które Państwu proponujemy projektem uchwały. Natomiast jeżeli chodzi o autopoprawkę, ona wynika z bieżącej realizacji budżetu tak naprawdę, w wyniku której dochody i wydatki zwiększamy o 12 338 504 zł, a to jednocześnie oznacza, że zmiany proponowane autopoprawką nie wpływają na wynik budżetu. I tak w ramach autopoprawki proponujemy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę między innymi 12 020 683 zł. Kwota ta stanowi równowartość 7 zadań, w tym 6 zadań majątkowych łącznie na kwotę 12 prawie 6 tysięcy złotych zapisanych w uchwale o wydatkach niewygasających, co do których mamy już dzisiaj dostateczną pewność, że nie zostaną zrealizowane i zapłacone do 30 czerwca. W ten sposób plan wydatków majątkowych w zakresie zadania pod nazwą budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo-Spławie zwiększamy o 400 tysięcy złotych, natomiast zadanie pod nazwą budowa węzła drogowego Dębiec o 1,540 tysięcy złotych. Są to zadania, które są również w budżecie roku 2012 roku. Natomiast przywracamy w 2012 roku wydatki na cztery kolejne zadania, więc zadania, które miały skończyć się po realizacji uchwały o wydatkach niewygasających. I tak włączamy do budżetu miasta kwotę 1,368 tysięcy na przebudowę ulicy Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od Smoluchowskiego do Malwowej. Wprowadzamy kwotę 915,991 tysięcy na zadanie pod nazwą wiadukt Starołęka z przeznaczeniem na prace przygotowawcze. Kwotę 4,844,132 złote na zadanie pod nazwą budowa fragmentu trzeciej ramy komunikacyjnej od ulicy Hetmańskiej do ulicy Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ulicy Hetmańskiej od ronda Rzekrze do trzeciej ramy komunikacyjnej. I ostatnie zadanie 2,937,676 zł zapisuje się na budowę dwujezdniowej ulicy Nowe Zawady. W ramach wydatków bieżących przywracamy kwotę 14,884 zł na realizację zadania Pamięć Historyczna. Zadanie również ujęte w uchwale w sprawach wydatków niewygasających. Wprowadzamy również darowizny i dotacje na przede wszystkim zadania realizowane przez samorządy pomocnicze. Wprowadzamy je w różnych dziedzinach, w różnych działach. Ponadto wprowadzamy wydatek w wysokości 2,5 miliona złotych z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu na organizację oddziału hematologii, który zostanie przeniesiony z ulicy Szkolnej. Ten wydatek proponujemy sfinansować w następujący sposób. Toż 1,5 miliona, o 1,5 miliona zmniejszyć rezerwę na odszkodowania za grunty oraz umniejszyć o 1 milion złotych zwiększone projektem uchwały do 6,5 miliona złotych wydatki na lodowisko, czyli proponujemy przywrócić wydatki na lodowisko do kwoty 5,5 miliona. Jak już wcześniej wspominałam, kwota 1 milion złotych została przyznana przez Ministerstwo Sportu i stanowić będzie zmniejszenie udziału wydatków własnych miasta. O 200 tysięcy złotych w drodze autopoprawki zwiększamy wydatki w dziedzinie pomocy społecznej na zatrudnienie 6 dziennych opiekunów w ramach poznańskiego programu opieki nad dziećmi do lat 3. I ta zmiana będzie wprowadzona również w latach 2012 do 2016. W tym roku proponujemy to zadanie sfinansować z rezerwy celowej. O 14 800 zwiększamy wydatki dla DPS-u numer 1 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku oraz o 3 019 zł wydatki dla Centrum Inicjatyw Senioralnych. Obydwa wydatki proponujemy sfinansować w drodze umniejszenia rezerwy na projekty unijne. To co ważne, w autopoprawce uruchamiamy kolejne wydatki dla samorządów pomocniczych. Samorządy pomocnicze proponują kwotę 268 tysięcy, prawie 9 tysięcy na różne wydatki majątkowe realizowane przez różne jednostki miasta. I szanowni państwo, w drodze autopoprawki wprowadzamy po stronie dochodów i wydatków środki na finansowanie projektu współfinansowanego, czy w zasadzie prawie w całości finansowanego z Unii Europejskiej pod nazwą Ciekawiej kształcić, to lepiej przygotowywać do zawodu do pracy zawodowej w przyszłości. Jest to projekt trzyletni, będzie realizowany od roku 2012 do 2014. Łączna wartość projektu to ponad 483 tysiące złotych. Wkład własny miasta, jest to wkład bezgotówkowy ustalony na poziomie 80 900. To by były zmiany proponowane do budżetu, zarówno w projekcie, jak i w autopoprawce. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, do wieloletniej prognozy finansowej również zgłaszamy autopoprawkę. A zmiany polegają na tym, że wieloletnią prognozę finansową najpierw zaktualizowaliśmy w zakresie dotyczącym roku 2012, wprowadzając zmiany zaproponowane w projekcie budżetu, w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie i w autopoprawce. Natomiast również dokonaliśmy zmian po stronie dochodowej, jeżeli chodzi o lata następne po roku 2012. Mianowicie w 2012, najpierw ważna zmiana, otóż korekta dochodów z tytułu PIT-u, niestety dostosowanie go do prognozy ustalonej przez ministra finansów ma niestety długotrwały negatywny wymiar, ponieważ zmniejsza nam wpływy z tytułu tego źródła również w latach następnych i to musieliśmy uwzględnić w prognozie wieloletniej. Natomiast dochody zwiększone w 2012 w takich pozycjach jak opłata za strefę parkowania, przypomnienia była to kwota 1 850 000, czy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, tak naprawdę w niewielkim zakresie korygują nam wzrost dochodów od roku 2013, między innymi dlatego, że od roku 2013 planowaliśmy wzrost dochodów w tych pozycjach średnio na poziomie 4,5%, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji plus 1/2 produktu krajowego brutto. No oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w przypadku biletów ten wzrost cen jest wyższy, bo wynosi 7-8%. Niemniej jednak nie oznacza to, że przychody będą przyrastały na tym samym poziomie, ponieważ obok pojawiają się różnego rodzaju zwolnienia. Dalej w 2013 wieloletniej prognozie finansowej po stronie dochodów majątkowych wprowadzamy kwotę 5 200 000. Jest to darowizna przekazana przez Galerię Malta z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Katowickiej na odcinku od ulicy Wałkowyskiej do torów tramwajowych. Łącznie kwota darowizny wynosi 5 300 000. 100 tysięcy przeznaczamy na to zadanie w tym roku na prace przygotowawcze. Kolejna zmiana związana jest z tym, że w wyniku zmian wprowadzonych w budżecie zmniejszamy nadwyżkę operacyjną o prawie 84 miliony złotych, zwiększamy deficyt o 80 milionów złotych i ta operacja wymusza, to jest operacja, może być przejściowa, ponieważ wymusza ona konieczność odbudowania nadwyżki operacyjnej w roku 2013, między innymi po to, aby spełnić reguły ustawowe dotyczące wskaźnika obsługi zadłużenia, a więc jak Państwo spojrzycie na wieloletnią prognozę finansową, w 2013 wydatki bieżące są niższe w stosunku do roku 2012 o 110 milionów złotych, natomiast dotychczasowa prognoza zakładała zamrożenie wydatków bieżących w 2013 na poziomie roku 2012. Ponieważ zwiększyliśmy poziom zadłużenia o 80 milionów złotych, stąd musieliśmy dokonać odpowiedniej korekty, jeżeli w pozycjach przede wszystkim obsługa odsetkowa tego zadłużenia, jak i również w planowanych, w pozycjach dotyczących spłat rat zadłużenia. Inne zmiany dotyczą już załączników, w tym załącznika numer 4 dotyczącego projektów unijnych, gdzie wprowadzamy między innymi nowe przedsięwzięcie SCI Europie, zrównoważone inwestycje miejskie w Europie. W tym samym załączniku dokonujemy zmian w zakresie innych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, a to między innymi po to, aby dostosować wieloletnią prognozę finansową dla potrzeb wynikających z aktualnych harmonogramów realizacji. Między innymi zwiększamy wartościowo w 2013 zadanie pod nazwą odnowa infrastruktury transportu zbiorowego o kwotę trochę ponad 1 300 000, jak i również w przypadku zadania interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w 2013 roku wprowadzamy kwotę 8 800 000. Jest to kwota z tytułu niewykorzystanych środków w 2011, ponieważ zadanie będzie skończone w 2013. Z harmonogramu płatności wynika, że możemy zapłacić za to zadanie również w przyszłym roku. Natomiast wprowadzamy również dalej zmiany w pozostałych projektach. Wprowadzamy między innymi wspomnianą już przebudowę ulicy Katowickiej. Wprowadzamy też dodatkowo zadanie związane z utrzymaniem i eksploatacją bezprzewodowej sieci szerokopasmowej. Jest to po 600 tysięcy w latach 2013-2015. Dokonujemy również zmian w zapisach tych przedsięwzięć, w stosunku do których dokonujemy zmiany w zakresie roku 2012, a które skutkują obciążeniami dla budżetu miasta po roku 2012. I tak zwiększamy środki na rozbudowę systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowy skrzyżowań, 1 000 000 zł. Została zapisana kwota w tym roku, 1 000 000 w przyszłym, a przeznaczona będzie na montaż wag dla pojazdów. W WPF-ie uwzględniamy również środki na opiekę nad dziećmi do lat 3. W 2013 jest to kwota 1 440 000 zł, jak również uwzględniamy wydatki, czy zabezpieczamy wydatki na wypłatę świadczeń w różnych dziedzinach finansowanych w ramach pomocy społecznej. Zabezpieczamy również środki na regulację odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz najem nieruchomości na cele oświatowe. Chodzi tutaj głównie o liceum numer 8. I jak również w drodze autopoprawki urealniliśmy wieloletnią prognozę finansową w zakresie projektu oświatowego, który Państwu omówiłam przy omawianiu projektu budżetu. W imieniu Pana Prezydenta uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie zmian zaproponowanych w obydwu projektach, łącznie z autopoprawkami. Dziękuję.
Przedstawię Państwu opinię. Najpierw o projekcie budżetu. Komisja Kultury i Nauki nie miała posiedzenia w tym okresie. Komisja Budżetu 2 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących, opinia negatywna. Komisja Gospodarki Komunalnej 3 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Komisja Rodziny 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Oświaty i Wychowania 4 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących, opinia pozytywna. Bezpieczeństwa 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, pozytywna. Komisja Kultury Fizycznej 6 za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących, pozytywna. Ochrony środowiska 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, pozytywna. Komisja Polityki Przestrzennej 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, pozytywna. Samorządowa 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, pozytywna. Rewitalizacji 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, pozytywna. To dotyczyło budżetu. A jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmian w WPF, Komisja Gospodarki Komunalnej 3 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących, pozytywna. Rodziny 3 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, pozytywna. Oświaty i Wychowania 4 za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących, pozytywna. Komisji Ochrony Środowiska 4 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, pozytywna. Polityki Przestrzennej 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, pozytywna. Rewitalizacji 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, pozytywna. Bezpieczeństwa 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, pozytywna. Budżetu i Nadzoru Właścicielskiego 2 za, 3 przeciw, 6 wstrzymujących, negatywna. I Komisja Kultury nie opiniowała tego projektu. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Wojciech Kręglewski w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym złożyć zastrzeżenia do projektu uchwały zmieniającej budżet na rok 2012. W punkcie 6 dotyczącym zmian w budżecie w paragrafie 9, a dotyczącym utworzenia rezerwy w wysokości 78 milionów złotych na cele oświatowe. Z proporcji tej kwoty do całej kwoty budżetowej przeznaczonej na oświaty wynika, że pieniądze zaproponowane w rezerwie przez pana prezydenta będą potrzebne najwcześniej na początku czwartego kwartału tego roku. Uważamy, że w obecnym stanie wiedzy na temat problemów wynikających z finansowaniem oświaty trudno nam przyjąć taki sposób procedowania. Sądzimy, że jest wystarczająca ilość czasu, żeby uzyskać wystarczające dane, które pozwolą nam w sposób odpowiedzialny podjąć decyzję dotyczącą tak dużej kwoty rezerwy przeznaczonej na oświatę. Oczekujemy wobec tego od pana prezydenta, aby w ciągu tych kilku miesięcy, które zostały do momentu, w którym te pieniądze będą potrzebne, przedstawił Radzie Miasta założenia programu naprawczego, a przede wszystkim oczekujemy, że przedstawił pełną identyfikację kwoty, która jest potrzebna do pokrycia różnic wynikających z pierwotnego wyłożenia budżetowego z tym, które proponuje pan prezydent w tej chwili w formie zmian budżetowych. Oczywiście stosownie do tej zmiany należy również wprowadzić zmiany w paragrafie 6 i w paragrafie 7 propozycji zmian dotyczących ogólnej kwoty deficytu oraz ogólnej kwoty przychodu budżetu. Mamy nadzieję, że pan prezydent zrozumie nasze intencje i podzielając je zaproponuje poprawkę budżetową, która sądzę jest najlepszym rozwiązaniem. W przeciwnym wypadku Platforma Obywatelska w sprawie tych właśnie punktów złoży stosowne poprawki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pan Szymon Szymkowski-Welsenk. W imieniu klubu rozumiem, tak?
Tak.
Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Słowo oczekujemy i mamy nadzieję pada na tej sali ze strony klubu Platformy Obywatelskiej bardzo często i pada po raz kolejny, tylko że w kontekście coraz trudniejszej sytuacji finansów miasta. Ono oczywiście było dość groteskowe już wcześniej, natomiast staje się coraz bardziej groteskowe w kontekście tego, że dzisiaj musimy nie oczekiwać, musimy nie mieć nadzieję, nie rozmawiać po raz kolejny, konsultować i markować jakiekolwiek działanie, tylko musimy podejmować konkretne rozwiązania tutaj na sesji. Państwo nie uciekniecie od tej odpowiedzialności za podejmowanie konkretnych decyzji, mimo że cały czas próbujecie od tego uciekać. To takie cały czas straszenie prezydenta, nieustanna gra z prezydentem, która nasiliła się w ostatnich miesiącach, zaczyna być coraz bardziej takim po prostu tanim, czystym politykierstwem, a coraz mniej, i to mam wrażenie, opinia publiczna też dostrzega, jest w tym dbałości o los miasta. I tutaj chciałbym, żebyście państwo jednak wykazywali dbałość o interes ogólny miasta, a nie zajmowali się rozgrywkami z prezydentem. Może jesteście już natchnieni rozgrywkami piłkarskimi euro, że też taki duch rozgrywek w was się wzbudził. Natomiast no, oglądajcie euro spokojnie, natomiast nie grajcie interesem miasta. Miasto to nie piłka, którą można sobie pograć. Co do projektu zmian w budżecie. Oczywiście sytuacja, w której pan prezydent proponuje zmiany sięgając do deficytu, jest sytuacją dla klubu Prawa i Sprawiedliwości nie do zaakceptowania z dwóch względów. Jest tu pewien powód generalny i później przejdę do powodów szczegółowych. My apelowaliśmy nie w zeszłym roku tylko, bo w zeszłym roku to było ponowienie tego apelu, ale tak naprawdę w roku 2010, aby poszukać oszczędności w mieście na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. Konkretyzowaliśmy również te nasze propozycje w zakresie szukania oszczędności, gdzie można te oszczędności spróbować znaleźć. Mieliśmy takie wrażenie i taką przez chwilę nawet, można powiedzieć, nadzieję, że pan prezydent będzie tych oszczędności szukał w sposób kreatywny, będzie ich szukał w poszczególnych zadaniach, wydatkach bieżących, będzie część naszych propozycji uwzględni. Zresztą do dzisiaj pan prezydent deklaruje, że część naszych propozycji gdzieś tam zamierza wdrożyć, tylko że tego w tej zmianie budżetowej cały czas nie widać, a my o tym mówimy tak naprawdę od dobrych dwóch lat. Także to nas niepokoi, że proste sięgnięcie do deficytu jest oczywiście ruchem księgowym, który można zrobić prawie zawsze. No, jeżeli dojdziemy do granicy zadłużenia, to oczywiście tego ruchu już nie będzie można zrobić. Natomiast my się, panie prezydencie, niebezpiecznie do tej sytuacji zbliżamy, że za chwilę okaże się, że już kolejne wpisywanie do deficytu i powiększanie zadłużenia miasta. Ja przypomnę, że na podstawie tej zmiany budżetowej po raz pierwszy w historii miasta zadłużenie miasta ma przekroczyć 2 miliardy złotych. No to jest ogromna suma. No, trzeba mieć świadomość, że my będziemy zakładnikami tego zadłużenia przynajmniej do 2020 roku. Tak w praktyce, zresztą pan prezydent sam o tym mówi, będziemy kończyć inwestycje, a rozpoczynać zupełnie nieliczne i raczej te, które będą niezbędne do funkcjonowania miasta, takie jak budowa estakady katowickiej. Jak dobrze pójdzie, to budowę estakady katowickiej zaczniemy może gdzieś w 2016-2017 roku, tak to jest planowane w wieloletniej prognozie finansowej. A więc brak było tej kreatywności w poszukiwaniu oszczędności z jednej strony, z drugiej zaś strony wpycha się nas w spirali, jeszcze dalej, bo już w jakiś sposób jesteśmy w tej spirali zadłużenia, która wyhamuje miasto w sposób radykalny, zmniejszając wydatki inwestycyjne prawie pięciokrotnie w stosunku do stanu, który mamy w tej chwili. W 2016 roku wydatki inwestycyjne, przypomnę, że wyniosą, mniej więcej będą się sytuowały na poziomie 200 milionów złotych wobec 700 milionów złotych ponad, które mamy w tej chwili. I to jest ten powód generalny, dla którego my nie możemy poprzeć tej zmiany budżetowej, bo my byśmy byli gotowi pracować nad zmianą budżetu oszczędnościową, ale tylko i wyłącznie wówczas, jeśli to by nie było proste przeksięgowanie, gdyby to nie była praca księgowa, tylko gdyby to była praca analityczna, szukająca oszczędności w sposób realny w wydatkach bieżących, a być może, i o tym też mówiliśmy panu prezydentowi, w niektórych wydatkach majątkowych, bo to oczywiście moim zdaniem też należy rozważyć. Wskazywaliśmy zresztą na jednej z debat, które to mogłyby być potencjalnie wydatki. To jest powód główny, natomiast powód szczegółowy to są poszczególne, drobne, czasami troszkę, czasami większe elementy tej zmiany budżetowej, bo jeżeli my słyszymy, że takie wydatki, które z naszego punktu widzenia nie wydają się wydatkami pierwszej potrzeby dla miasta, jak budowa fontanny na Placu Wolności, która miała być inwestycją jednoroczną, w roku 2007 ta inwestycja miała być zrealizowana w ciągu roku. Przeleciał rok 2007, 8, 9, 10, 11. Mamy rok 2012. Fontanna Wolności, jak sama nazwa wskazuje, została otworzona po to, żeby ją uwięzić w strefie euro, żeby nikt z mieszkańców nie mógł, że tak powiem, póki co zobaczyć nawet, jak ona wygląda, ale to jest szczegół techniczny. I do tej inwestycji mamy dołożyć, która już kosztowała 3,5 miliona złotych, kolejny milion złotych, bo ktoś nie pomyślał na etapie planowania pierwotnego, że strop będzie niewystarczająco mocny, żeby tą fontannę, tak jak ona została zaprojektowana, utrzymać. No to jak w pigułce pokazuje jakość planowania. No, wiem, że fontanna to jest drobnostka może, ale z punktu widzenia budżetu miasta no, milion złotych to jest mało i mało i dużo. Bo ten milion złotych naprawdę można lepiej wydać, niż budować dodatkowy strop tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś nie przewidział, że fontanna może nam, jak to pan dyrektor wczoraj mówił, ten żagiel jest głównym problemem, że fontanna Wolności może nam najzwyczajniej w świecie odlecieć. Kolejna sprawa to jest to, jak pan prezydent traktuje Radę Miasta. To jest drobna kwota, ale to pokazuje stosunek do Rady Miasta i mówiąc szczerze, ja tutaj podkreślam to nie pierwszy raz, nie winię tylko i wyłącznie pana prezydenta, jak on traktuje Radę Miasta, bo uważam, że jeżeli Rada Miasta tak się daje traktować, to pan prezydent też wyrobił sobie pewne podejście do tego gremium. My mamy dzisiaj podjąć decyzję pośród wielu zmian o przesunięciu środków budżetowych 120 tysięcy złotych z Biura Euro do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na druk broszur informacyjnych informujących mieszkańców o Euro w Poznaniu i o tym, jak to Euro funkcjonuje, gdzie są strefy kibica, o wszystkich rzeczach szczegółowych. Państwo wiecie pewnie doskonale, nie wiem, czy Państwo dostaliście, ale ja dostałem tą broszurę tydzień temu. A więc kolejność jest taka, że ja dostaję tydzień temu broszurę, a dzisiaj mam głosować w sposób odpowiedzialny za tym, żeby tą broszurę wydrukowano. No proszę powiedzieć, panie prezydencie, jakie jest pańskie podejście do decyzji tego gremium? Jakie jest pańskie podejście do decyzji tego gremium w kontekście, że w tej broszurze założono, że pańskie decyzje, jak chodzi o ustanowienie bezpłatnych przejazdów, biletów MPK, będą decyzjami ostatecznymi. Rada Miasta, co się zdarza niesłychanie rzadko na tej sali, wprowadziła poprawkę. No i to oczywiście sprawiło, że informator się z miejsca zdeaktualizował, bo pan prezydent nie zakładał, że ta Rada Miasta może kiedykolwiek poprawkę wprowadzić. Tu jest bardzo dużo tych zmian budżetowych oczywiście. Ja nie chcę się rozwodzić, wczoraj na Komisji Budżetu o wielu tych szczegółach mówiłem, no nie chcę już jakoś może... To jest wbrew temu poznańskiemu poczuciu porządku krytykowanie tego, że my przeznaczamy 530 tysięcy złotych na sprzątanie ulic, dodatkowo letnie utrzymanie ulic w trakcie euro, ale jednak jak sobie myślę, że 5 milionów złotych wydajemy na to w ogóle w ciągu roku, a na sprzątanie wyznaczonych ulic mamy wydać przez 3 tygodnie 1/10 tej kwoty, no to wydaje mi się, że te proporcje też są nieco zaburzone. To znaczy ten worek pod tytułem euro, w który się pakuje wszystko, on jest już w tej chwili niepoliczalny. Znaczy tam już załadowano tyle pieniędzy, że już nikt moim zdaniem w urzędzie, ani pan prezydent, ani w Wydziale Budżetu i Analiz, nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile to euro kosztuje. I to jest jedna z kolejnych dukatów do tego worka włożonych. Tak więc podsumowując, tą analizę oczywiście z tych względów szczegółowych też nie możemy tego budżetu poprzeć. Kończąc, chciałbym namówić państwa radnych, panie i panów radnych z Platformy Obywatelskiej, aby podejmować decyzje w tej mierze odpowiedzialnie. No i oczywiście mnie cieszy to, że państwo gdzieś tutaj dbacie, w tej chwili deklarujecie tą dbałość o wydatki oświatowe, ale przyglądajcie się całokształtowi sytuacji finansowej miasta, a nie tylko jakimś poszczególnym wybranym elementom. W przeciwnym razie, jeżeli państwo będziecie wiecznie powtarzać te same głodne kawałki o tym, że państwo macie nadzieję na coś, oczekujecie czegoś od prezydenta, będąc jednocześnie regularnie przez prezydenta lekceważonym, żeby nie użyć mocniejszego słowa, to będziecie państwo jeszcze bardziej kuriozalni i groteskowi niż poznański Borat. Dziękuję bardzo.
W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej pan radny Tomasz Lewandowski. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie przewodniczący.
Borat był świetny.
Kilka zdań na temat tła tych zmian, które prezydent proponuje, zmian zakładających zwiększenie deficytu budżetowego o 80 milionów złotych, bo mam wrażenie, że w tej dyskusji o sytuacji finansowej miasta nieco umknęły nam przyczyny, z jakich właśnie w tym miejscu się znaleźliśmy. Otóż tej złej sytuacji finansowej nie jest winna tylko i wyłącznie, mówiąc kolokwialnie, dziura w zakresie wydatków oświatowych. Chciałbym przypomnieć, że o tym zresztą wielokrotnie dyskutowaliśmy, że na sytuację finansową miasta Poznania wpływ miały, i bym powiedział, że mniej więcej po połowie, błędne czy niekorzystne dla samorządu decyzje rządowe i władzy parlamentarnej, ale także błędne w poprzednich latach działania naszego samorządu, prezydenta miasta Poznania. Dlaczego o tym mówię? No bo obdzielając razami pana prezydenta i urzędników, też powinniśmy mieć świadomość, że sytuacja finansowa miasta Poznania została po części spowodowana przez niekorzystne dla samorządu decyzje władz centralnych. W szczególności patrzę tutaj na kolegów z Platformy Obywatelskiej. No, nie kto inny, jak właśnie rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wprowadził i popierane, zdaje się, były te zmiany przez PiS, dwa progi podatkowe, na których miasto straciło, PiS, przepraszam bardzo, to za rządów PiS było, na których miasto Poznań straciło dość duże dochody. Dalsze decyzje finansowe dotyczyły zmiany ustawy o finansach publicznych, która wprowadziły niekorzystne także dla naszego samorządu zasady konstruowania budżetu, zasady wprowadzania pewnych ograniczeń w zakresie zadłużania samorządu poznańskiego. Więc ta sytuacja nie jest spowodowana tylko decyzjami tu pana prezydenta i urzędników, ale także władz centralnych, to tak dla sprawiedliwości. Ale żeby tutaj w tym zakresie nie wybielać pana prezydenta, no zwracamy uwagę na to i wielokrotnie na to także kładliśmy nacisk, że prezydent Poznania jako przewodniczący Związku Miast Polskich no ma pewne możliwości oddziaływania i lobbowania w Warszawie za określonymi rozwiązaniami ustawowymi. Wczoraj na klubie dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób w tym zakresie działał nieżyjący pan prezydent Kaczmarek. Dyskutowaliśmy i przypominaliśmy sobie o tym, jak wywalczył dla samorządów urealnienie wysokości subwencji oświatowej. I myślę, że w tym zakresie także spore pole do popisu ma nasz prezydent i do takich odważnych decyzji, odważnych działań pana prezydenta wzywamy. A państwa radnych do lobbowania także w swoich partiach politycznych mających reprezentację w parlamencie za tym interesem samorządowym. No ale żeby nie było tak różowo i żeby ta wypowiedź nie była tak miła dla uszu pana prezydenta, muszę także wskazać na błędne decyzje, które tutaj były podejmowane w ramach naszego samorządu. Otóż, szanowni państwo, bardzo często mówimy o tym, że te nowe zasady konstruowania budżetu wymuszają ograniczenie wydatków bieżących. Dziś z pola widzenia ucieka nam oczywisty fakt, że błędne w naszym mniemaniu decyzje inwestycyjne, przeinwestowanie w niektórych dziedzinach również ma swój wymiar w zakresie wydatków bieżących dzisiaj. Przecież spłacane kredyty, między innymi za rozbudowę stadionu, między innymi za Termy Maltańskie, stanowią obciążenie dla wydatków bieżących budżetu dzisiaj. Obsługa zadłużenia miasta Poznania w skali roku sięga niemalże 200 milionów złotych, więc niewątpliwie decyzje inwestycyjne podejmowane w poprzednich latach mają swój wpływ na konieczność redukcji wydatków bieżących w roku 2012 i w latach następnych. Poza tym, szanowni państwo, także wielokrotnie zwracaliśmy na to uwagę, w naszym przekonaniu w sposób niegospodarny zarządza się majątkiem miasta Poznania i to zarówno w sferze wynajmowania nieruchomości miejskich, w szczególności mam tu na myśli nieruchomości oświatowe, jak i gospodarowania rozumianego jako realizowana sprzedaż nieruchomości miejskich. W pierwszym zakresie, szanowni państwo, i też panie prezydencie, proszę potraktować to jako pytanie, na które byśmy oczekiwali odpowiedzi. Dlaczego jest tak, że my podchodzimy do organizacji kościelnych jak do organizmu, którego broń Boże nie można obrazić, trzeba spełniać wszystkie życzenia kurii arcybiskupii, a nie podchodzimy w tych stosunkach cywilnoprawnych jak do partnera takiego jak każdy inny. Otóż z pochyloną głową płacimy, czy podejmiemy pewno dzisiaj decyzję o tym, żeby 4,5 miliona złotych przeznaczyć na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z budynku 8 liceum, ale nikt nie zająknie się, że od lat Szkoła Salezjan bezumownie również, sprawdziłem, zweryfikowałem to, także mam nadzieję, że w przerwie dzisiejszej sesji nie znajdzie się umowa, która by regulowała tą kwestię. Szkoła Salezjan bezumownie korzysta z gimnazjum numer 24. I jest pytanie zasadnicze, czy miasto Poznań skieruje roszczenia odszkodowawcze z tytułu bezumownego korzystania przeciwko tej instytucji. Wiele instytucji i podmiotów, niestety dotyczy to głównie majątku, który jest zarządzany przez szkoły, w podobny sposób nie jest wynajmowane. Nie ma tam, organizm miejski nie czerpie ze swego majątku pożytków i to jest w naszym przekonaniu jawna niegospodarność. Jeżeli będziemy za chwilę mówili o bardzo ciężkich, dotkliwych cięciach w różnych dziedzinach, no to równocześnie powinniśmy się zastanowić, czy te cięcia nie mogłyby być zminimalizowane przez zwiększenie dochodów. Drugi aspekt tej niegospodarności w zakresie gospodarowania majątkiem, no szanowni państwo, to w naszym interesie, w interesie organizmu miejskiego jest to, aby zwiększyć sprzedaż nieruchomości. Sprzedane nieruchomości to raz wpływ do budżetu i dodatkowe dochody majątkowe, które mają bezpośredni wpływ na wynik budżetowy. Po drugie, zwiększenie podstawy podatku od nieruchomości, a więc wszystkim nam powinno zależeć, żeby tą sprzedaż zwiększyć. Ja namawiam Państwa radnych, czy Państwa, którzy słuchają tej wypowiedzi, do prostej lektury. Proszę wejść na stronę internetową Urzędu Miasta i proszę poszukać nieruchomości, które miasto chce sprzedać. Znajdziecie Państwo 11 w zakładce dla inwestorów, 11 nieruchomości, nie do końca opisanych, z nie do końca wskazaną ceną, którą miasto zamierza osiągnąć. I to jest oferta miasta Poznania, która ma dać w tym budżecie 135 milionów. Wiem, że ta oferta jest szersza, ale ja o tym wiem, dlatego że o to dopytywałem na komisji i urzędnicy tą treść tej oferty miejskiej mi przedstawili. Ale dla osoby, która w internecie szuka informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, to jest jedyna informacja. W tym samym czasie, Szanowni Państwo, na rynku konkurencyjnym blisko Poznania, czyli w mieście Wrocław, funkcjonuje świetnie zorganizowany, profesjonalny portal sprzedaży nieruchomości miejskich, na którym umieszczonych jest ponad 400 nieruchomości, z czego 220 nieruchomości to działki pod budownictwo jednorodzinne, więc raz realizuje się dochód dla budżetu, a z drugiej strony daje się ofertę mieszkańcom pozostawania w miejscu, w pozostawaniu we Wrocławiu, a nie wyprowadzania się poza Wrocław. A więc 220 działek tylko pod budownictwo jednorodzinne i to rozsianych po terenie całego Wrocławia. 94 nieruchomości, Szanowni Państwo, pięknie opisane ze wskazaną ceną mieszkalno-usługowe, 73 nieruchomości pod usługi, 6 nieruchomości większych przemysłowych, 29 nieruchomości na cele oświatowe, sportowe. To jest oferta. W zeszłym roku miasto Wrocław uzyskało ze sprzedaży nieruchomości ponad 300 milionów złotych. W tym roku zamierzają uzyskać 446 milionów złotych. I wierzę, że przy tej ofercie, przy tak bogatej ofercie, ten cel mogą zrealizować. A my od kilku lat mówimy o tym, że trzeba zwiększyć dochody ze sprzedaży nieruchomości, ale absolutnie, ja przynajmniej nie widzę żadnych ruchów, które byłyby na to skierowane. Przecież już w debacie zeszłorocznej mówiliśmy, Panie Prezydencie, o rozwinięciu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, o nowych etatach, o profesjonalizacji sprzedaży tych nieruchomości. No nie widać tego. Również w przypadku tej dyskusji nad zmianami do budżetu te zapowiedzi słyszymy, ale w ślad za nimi absolutnie nie idą żadne decyzje. W końcu, Szanowni Państwo, widzimy także błędy w zakresie i tutaj niestety, Panie Prezydencie, zbyt małą aktywność w zakresie działania na rzecz wprowadzenie pewnych rozwiązań aglomeracyjnych, rozwiązań, które by pozwalały na wspólne finansowanie przedsięwzięć aglomeracyjnych przez Poznań i przez gminy ościenne. Oczekujemy od Pana Prezydenta działań, które będą skierowane na zmniejszenie suburbanizacji, na zmniejszenie tego odpływu mieszkańców. W dalszej perspektywie, już kilku najbliższych lat, może to oznaczać kolejne problemy ze zmniejszeniem wzrostu dochodu z PIT, albo wręcz zmniejszeniem tych dochodów, bo jeżeli w perspektywie do 2030 roku z Poznania ma się wyprowadzić 68 tysięcy osób aktywnych zawodowo, no to jest konkretny problem, tak? W tym samym czasie 144 tysiące mieszkańców zasiedli powiat poznański. Więc tu niewątpliwie potrzebne są pewne działania. I teraz przechodząc do jakby udzielenia odpowiedzi na to, w jaki sposób odpowiedzialny radny powinien zachować się w reakcji na przedstawioną propozycję zmiany budżetu. Szanowni Państwo, radna i radni klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą głosowali przeciwko propozycji prezydenta, nawet jeżeli ten uwzględni propozycję Platformy Obywatelskiej, a więc propozycję zdjęcia tej rezerwy budżetowej. Już mówię dlaczego. Może zdziwię Pana Prezydenta, ale jesteśmy w tym zakresie zwolennikami zdecydowanych cięć. Jeżeli te cięcia i dyskusja o cięciach, głównie w administracji, ale myślę, że we wszystkich sferach usług publicznych, no, myślę, że potrzebne byłoby wywołanie dyskusji, która mogłaby się zakończyć jakąś umową społeczną, nazwijmy to, w której no, wszyscy zgodzilibyśmy się na obniżenie standardu usług komunalnych w tej sytuacji finansowej. Jest to niezwykle potrzebne i w naszym przekonaniu, czym szybciej do tej dyskusji usiądziemy i czym szybciej decyzje zostaną podjęte, tym mniej drastyczne będą te cięcia. Jeżeli te decyzje o cięciach podejmiemy już w tym roku, to skutki ich finansowe, na przykład w odniesieniu do ograniczenia zatrudnienia, będą odczuwalne z całą pewnością już od początku następnego roku. Jeżeli te decyzje podejmiemy w grudniu czy w styczniu, no to skutku finansowego w 2013 roku z całą pewnością nie osiągniemy, a jeżeli nie osiągniemy, to w innych dziedzinach te cięcia będą musiały być jeszcze większe. Więc mając na względzie jakby, czy mając z tyłu głowy tą świadomość, jesteśmy w stanie i deklarujemy tutaj współpracę w zakresie dyskusji o tym, w jakich dziedzinach ciąć, jakie kwoty, ale warunkujemy tą swoją zgodę no, poważnym traktowaniem. Po pierwsze, prezydent musiałby zdeklarować publicznie, że decyzje co do wszystkich ważniejszych kwotowo, większych kwotowo inwestycji będzie podejmował w oparciu o pewne mechanizmy, na przykład demokracji deliberatywnej, a z całą pewnością będzie brał pod uwagę zdanie radnym w tym zakresie. Prezydent musiałby się zdeklarować, że pewne wydyskutowane rozwiązanie będzie realizował w komplecie, a nie tylko te, które jemu odpowiadają. I wtedy jesteśmy w stanie brać współodpowiedzialność za taką konstrukcję. Oczywiście ta współodpowiedzialność wiązałaby się z pozytywnym głosowaniem zmian w budżecie i w WPF-ie, które zakładają te oszczędności, bo nie mamy wyjścia, szanowni państwo. Tak odpowiedzialny radny powinien w tym zakresie się zachować. I na koniec też jakby wywołane tym stwierdzeniem, o którym mówił pan radny Szynkowski, o tym niepoważnym traktowaniu. Ja podam inny przykład, szanowni państwo, niepoważnego traktowania. Na jednej z ostatnich sesji dyskutowaliśmy na tej sali na temat uchwały dotyczącej ochrony nad zwierzętami bezdomnymi. Rada, na początku komisja rada, a potem sama rada podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 115 tysięcy złotych na zlecenie usługi zewnętrznej prowadzenia szpitala dla kotów i zwiększenie kwoty na sterylizację. Ta decyzja była tutaj wydyskutowana, większość rady opowiedziała się za tym rozwiązaniem i decyzja została podjęta. W międzyczasie, szanowni państwo, na komisji, której mam przyjemność przewodniczyć, Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, usłyszeliśmy, że nie będzie tak, jak rada sobie życzy, czyli nie zlecimy tych usług na zewnątrz organizacjom pozarządowym, które o to wnosiły, ale zadanie to zrealizuje w ramach środków własnych schronisko, które nomen omen wcześniej zarzekało się, że nie ma żadnych warunków technicznych, finansowych i innych, żeby to przedsięwzięcie zrealizować. Jakież było moje zdziwienie, jak w zmianie do budżetu, pierwszej zmianie od podjęcia tej uchwały, w ogóle tej kwoty nie ma. Nie ma kwoty 115 tysięcy na zrealizowanie tego celu, więc jest pytanie podstawowe. Co prezydent zrobił z realizacją tej uchwały? Na końcu każdej uchwały rada zobowiązuje prezydenta do realizacji postanowień uchwały. Wyraźną wolą rady było, aby te kwoty zostały wprowadzone do budżetu i prezydent tych kwot nie wprowadził. Więc jeżeli mamy, dlaczego o tym mówię? Jeżeli mamy, panie prezydencie, mówić o współpracy, bardzo trudnej współpracy, współpracy, która będzie rozkładała odpowiedzialność błędnych decyzji, no niestety w większości, panie prezydencie, decyzji organu wykonawczego, a nie stanowiącego samorządu. Jeżeli mamy mówić o rozłożeniu odpowiedzialności także na radę, no to musimy traktować się poważnie i musi pan prezydent przyjąć do wiadomości, że skoro bierzemy na siebie współodpowiedzialność, to nasze decyzje muszą być realizowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Wojciech Kręgleski jako pierwszy.
Chciałbym się odnieść do wypowiedzi zarówno przedstawiciela PiS-u, jak i przedstawiciela SLD dotyczącego przedstawionego projektu uchwały. Nie widzę takiego odniesienia ze strony PiS-u, dlatego że praktycznie całe wystąpienie przedstawiciela PiS-u było poświęcone Platformie Obywatelskiej, a nie przedstawionemu projektowi uchwały. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana przewodniczącego Lewandowskiego, z dużym zadowoleniem przyjmuję znaczną część jego wypowiedzi. Tylko to, co powiedziałem na ostatniej sesji, że Problem polega na tym, że jak jest ogólna dyskusja na temat tego, co powinniśmy, czego nie powinniśmy, w jaki sposób powinniśmy pełnić odpowiedzialną funkcję radnego, to się zgadzamy. Natomiast jak przychodzi do szczegółów, to nagle okazuje się, że jest tam nam całkowicie nie po drodze. Mam tutaj pytanie do pana radnego Lewandowskiego, ale również do pana radnego Szynkowskiego. Czy kiedykolwiek zadali sobie trud, żeby sporządzić projekcję budżetu uwzględniającą wszystkie poprawki i wszystkie propozycje budżetowe, które oni składali w czasie debat budżetowych? Sądzę, że takiego budżetu nawet laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii nie byłby w stanie zrealizować i nie sądzę, żeby taki budżet był zbilansowany. Bardzo się cieszę, że bardzo mocno pan radny Lewandowski powiedział na temat cięć w budżecie, na temat redukcji zatrudnienia. Zobaczymy, czy będę miał u radnego Lewandowskiego sojusznika, kiedy będziemy mówili o konkretnych cięciach, o konkretnych redukcjach. Kiedy będziemy mówili o przeroście zatrudnienia w oświacie, czy wtedy będzie pan radny, odpowiedzialnym radnym miasta Poznania, czy rzecznikiem interesu grupowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sądzę, że tutaj jest dyskusja otwarta i obawiam się, że wówczas to my będziemy musieli jako Platforma Obywatelska przejąć odpowiedzialność za trudne decyzje, które dotkną konkretne osoby, konkretne środowiska, a żadna z sił opozycyjnych tego nie uczyni. Decyzja wyborców miasta Poznania była taka. Wygrała Platforma Obywatelska, w związku z tym wyborca oczekuje, że Platforma Obywatelska przejmie za siebie, przejmie za Poznań odpowiedzialność, również pod względem finansowym. Jednocześnie trzeba szanować kompetencje ustawowe, które otrzymała Rada Miasta i które otrzymał prezydent. Władza wykonawcza, która przygotowuje projekt budżetu i władza uchwałodawcza, która jedynie ocenia to, co przygotował prezydent jako władza wykonawcza. I szanując choćby te kompetencje i przede wszystkim zdając sobie sprawę i nie oszukując się co do zakresu kompetencji, która każde z tych organów posiada, można w tym zakresie pełnić odpowiedzialność. Żaden z radnych, żadna komisja nie jest w stanie tak głęboko wejść w ocenę finansów konkretnych dziedzin funkcjonowania miasta, dlatego że jest to wiedza, która jest dostępna dla tych, którzy jakby jako wykonawcy tej polityki tymi finansami zarządzają i te finanse przygotowują w odpowiednich pozycjach budżetowych. Jedynie w ramach naszej wiedzy i w ramach naszej kompetencji możemy podejmować decyzje dotyczące budżetu. Stąd nasz wniosek, że na tym etapie nie jesteśmy w stanie wydać decyzji odpowiedzialnej, że te 78 milionów złotych, które proponuje pan prezydent, zostaną w sposób właściwy wykorzystane i że te 78 milionów złotych mają rzeczywiste odzwierciedlenie w strukturze tej dziury budżetowej, którą ujawnił pan prezydent. Dlatego, że wszelkie rozmowy na komisjach merytorycznych wykazały, że nie ma pełnej wiedzy, nawet po stronie tych, którzy te dane przygotowywali, co do struktury i co do kierunków, w jakich powinniśmy szukać oszczędności. Ale trzymam deklarację pana radnego Lewandowskiego i będę oczekiwał od niego konsekwencji w tym, co powiedział. Jeżeli pojawią się właśnie te propozycje, o które my wnioskujemy, propozycje restrukturyzacyjne, propozycje cięć w wydatkach, że wówczas, pamiętając to, co dzisiaj powiedział na sesji, będzie naszym sojusznikiem w przygotowaniu właściwej propozycji, która znajdzie odzwierciedlenie w tej poprawce budżetowej, którą jesteśmy w stanie zaakceptować pod warunkiem, że będziemy rozumieli wszystkie elementy propozycji, którą prezydent być może we wrześniu albo październiku złoży po wyczerpującej debacie na temat tego, w jaki sposób mamy zamiar naprawić oświatę w mieście Poznaniu. Jeszcze chciałbym odnieść się do naszych debat budżetowych, które każdorazowo właściwie odbywają się według jednego scenariusza. Opozycja, której jest rzeczywiście świętym prawem, no, stawianie takich warunków i takich propozycji, których w żaden sposób ci, którzy są odpowiedzialni za to, żeby ten budżet domknąć, nie są w stanie przyjąć. Ale odrzućmy tą grę polityczną, która jest nastawiona na ludzi, którzy nie są świadomi problemów finansowych związanych z konstruowaniem budżetu, i wykażmy tą odpowiedzialność, o którą apeluje między innymi pan przewodniczący Lewandowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję. Z jednej strony cieszę się, że pan radny Kręglewski wrócił do roli przemawiającego w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, bo mówiąc szczerze, tak z perspektywy czasu, ja się stęskniłem za tą Platformą Obywatelską z zeszłej kadencji, która była szczera i oficjalnie była w koalicji z panem prezydentem, wspierała go we wszystkich działaniach lojalnie i niczego nie udawała. Platforma Obywatelska z tej koalicji nieustannie udaje, droczy się z prezydentem, robi różne hocki-klocki i jest to po prostu no takie mącące w głowach poznaniakom. No, my na tej sali wszyscy wiedzą, o co chodzi, a poznaniacy nie zawsze się zorientują, no i państwo po prostu mącicie im w głowach, dlatego cieszę się, że pan radny Kręglewski wrócił, można na niego liczyć. Wiadomo, że tak powiem, też tak naprawdę o co chodzi wreszcie. To rzecz pierwsza. Natomiast z drugiej strony zastanawiam się, czy pan... Znaczy, końcowa wypowiedź każe przypuszczać, że pan radny Kręglewski ma wgrane cały czas tą samą jedną, jak Katarynka, historię, którą tutaj opowiada o złej opozycji, która przeszkadza w uchwalaniu budżetów miasta Poznania. No, pan radny chyba przespał ostatnią debatę budżetową, bo my proponowaliśmy poprawki oszczędnościowe w ostatniej debacie budżetowej, a pan mówi, że opozycja proponowała rzeczy, które mogły rozwalić budżet miasta. My proponowaliśmy poprawki, które mogły dać kilkanaście milionów złotych oszczędności budżetowi miasta. A to państwo męczyliście prezydenta dobre dwa tygodnie o Teatr Weyery, który uważaliście za kluczową w historii miasta inwestycję ostatniego dziesięciolecia, którą należy w tej chwili priorytetowo zrealizować. A pan dzisiaj mówi, że państwo proponujecie cięcia, że państwo, no państwo w ogóle... Pierwszy raz w ogóle słowa cięcia chyba padają z państwa ust dzisiaj podczas tej debaty. Podczas debaty budżetowej państwo się zajmowaliście, ja doskonale pamiętam te poprawki, no. Czyszczenie chodników z gumy do rzucia, 10 tysięcy złotych, żeby zapłacić za zaproszenia na debatę rewitalizacyjną, jakieś absurdalne, śmieszne pakiet centrum, pakiet rozwój. Pamiętam tą prezentację, no przecież to cyrk kompletny był. Państwo się tym wtedy zajmowaliście, populistycznym cyrkiem, a nie oszczędnościami w mieście. Wtedy, kiedy my siedzieliśmy nad budżetem, czytaliśmy ten budżet i pracowaliśmy tak naprawdę dbając o interes miasta, żeby poszukać chociaż w jakiejś mierze te oszczędności, to państwo się zajmowaliście czyszczeniem chodników z gumy do rzucia. No. Więc proszę dzisiaj naprawdę nie mydlić oczu. I jeszcze jedna sprawa.
Wypowiedź o budżecie.
Ja też z satysfakcją przyjmuję to, co powiedział pan radny Lewandowski, natomiast tu trzeba to postawić zdecydowanie, pan radny Lewandowski zwrócił na to uwagę, ale ja chciałem to jeszcze raz podkreślić, taka współodpowiedzialność za miasto z prezydentem w trudnych czasach oczywiście, że jest możliwa, ale wszakże pod jednym tylko warunkiem, że pan prezydent będzie się zachowywał w tej ewentualnej współpracy odpowiedzialnie, racjonalnie i będzie zachowywał partnerskie relacje z Radą, a nie takie relacje, jak zachowuje w tej chwili z Radą, w której ma większość Platforma Obywatelska. To, panie prezydencie, że sobie Platforma Obywatelska pozwala na takie traktowanie, to każdy, że tak powiem, sobie pozwala na to, co lubi. Natomiast mam nadzieję, że opozycja sobie na takie traktowanie nie pozwoli i wówczas na partnerskich zasadach możemy współpracować.
Dziękuję za to wystąpienie poświęcone w całości budżetowi. Teraz pan radny Tomasz Lewandowski.
Na początku głos ad vocem do wypowiedzi pana radnego Kręglewskiego. No, ja mam wrażenie, że gdyby podsumować wszystkie poprawki Platformy Obywatelskiej do budżetu, to również ten noblista z ekonomii miałby problem. budżet i zgłaszanie poprawek ma to do siebie, że jest pewną grą także polityczną na szczeblu samorządowym. Z pewnych ważniejszych dla nas kwestii priorytetowych rezygnujemy, żeby inne były zrealizowane. Chyba wszyscy mamy tego świadomość, więc przywoływanie tego, zliczanie tych poprawek i wyciąganie jakichś wniosków no, jest po prostu nieodpowiednie, mylące. Szanowni Państwo, ja z pełną świadomością mówiłem o tym, że jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność, jesteśmy w stanie współuczestniczyć w podejmowaniu trudnych decyzji, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Po pierwsze, że nasze propozycje co do tego, w jakich dziedzinach ciąć, będą słuchane i będą realizowane także. Po drugie, że w tej sferze wydatkowej, głównie wydatków inwestycyjnych, również nasz głos będzie uwzględniany, no bo trudno przyjmować na siebie odpowiedzialność, nie dostając w zamian prawa do partycypowania w podejmowanych decyzjach. Więc z tym zastrzeżeniem oczywiście jesteśmy w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność. Mam wrażenie, że ją cały czas bierzemy. Chciałbym jednak, Szanowni Państwo, jeszcze wrócić do samego no, najważniejszej kwestii, którą Pan Prezydent proponuje w tym budżecie, mianowicie zwiększenie rezerwy na wydatki oświatowe o 58 milionów. Ja bym chciał sformułować pytanie, które wielu z nas formułuje, czy to na komisjach, czy w kuluarach, a tak naprawdę nie padła żadna oficjalna odpowiedź z ust prezydenta, więc chciałbym wiedzieć, skąd niedoszacowanie tych wydatków się wzięło. No przecież to nie jest milion, to nie są 2 miliony złotych, to jest potężna kwota, której to, trudno uznać to za jakąś pomyłkę czy błąd w rachunkowości. Ktoś tu popełnił strategiczny błąd w zakresie planowania wydatków i dochodów, więc chciałbym wiedzieć, jak do tego doszło, kto zawinił, bo według mojej wiedzy z wydziału odpowiednia informacja do pana prezydenta w zeszłym roku, a więc już na etapie planowania budżetu trafiła, że poziom wydatków planowany w budżecie jest absolutnie nierealny, więc chciałbym zapytać pana prezydenta, jak sobie z tym radzi, tak? Skąd akurat przyjęcie takich, a nie innych parametrów do budżetów. No, nie wyobrażam sobie, Szanowni Państwo, też jako radny Komisji Gospodarki Komunalnej, że dzisiaj na przykład, czy na którejś z kolejnych sesji okazało się, że wydatki na komunikację publiczną są niedoszacowane i ten brak niedoszacowania sięga 80 czy 100 milionów złotych. No, taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Więc, Panie Prezydencie, oczekiwałbym tutaj w tym zakresie odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja tylko chciałem zaprotestować, bo już drugi raz w wystąpieniu pana radnego Kręgleskiego jest jakaś nauczycielofobia. Chciałem panu Kręgleskiemu powiedzieć, że to, że budżet miasta wygląda tak, jak wygląda, to nie są winni nauczyciele, a tu w zasadzie jednoznacznie z pana wypowiedzi wynika, że budżet do ruiny doprowadzają nauczyciele. Ja jako nauczyciel nie czuję się do tego, że budżet miasta doprowadziłem do ruiny, zwłaszcza, że rzeczywiście 800 milionów idzie na oświatę, ale ponad 500 to jest subwencja. Do tego jeszcze trzeba odjąć kilkadziesiąt, o ile nie ponad 100 milionów na przedszkola, więc tak z tej oświaty, która niszczy budżet, to tak naprawdę to jest kwota znacznie mniejsza niż podejrzewam inne kwoty w tym budżecie. Tak więc panie radny Kręgleski, zresztą panu w ogóle nie wypada atakować systemu oświatowego, bo kto jak kto, ale tutaj pójdę może w myśl premiera naszego państwa, to pana rodzina najwięcej kosztuje, jeśli chodzi o oświatę, bo nie wiem, ile już pan ma dzieci, ale zdaje się, że dużo więcej ode mnie. Także ja jako nauczyciel się cieszę, że pan ma tyle dzieci, bo mam kogo uczyć, ale jednak te dzieci wyciągają z tego systemu oświatowego duże pieniądze i idąc tym tropem i myślą pana radnego, to by można było stwierdzić, że to nie nauczyciele wykończyli budżet, ale rodziny wielodzietne. Gdyby nikt nie miał dzieci, to co kiedyś tam pan premier powiedział, no to w ogóle by nie było oświaty. Więc nie wiem, jak nauczyciele nadepnęli panu radnemu na odcisk, ale to już jest drugi raz i to rzeczywiście jest jakaś nienawiść do ja bym, poszedł dalej, tak, poszedłbym, że to jest seans nienawiści do nauczycieli, panie przewodniczący Kręgleski, i apeluję o to, żeby jednak ten budżet jeszcze raz przeanalizować i znaleźć również innych, którzy ten budżet niszczą, nie tylko nauczyciele. Mało, tego śmiem twierdzić, żeby gdyby w mieście nie było innych działań, to ten budżet by się całkiem dobrze miał, nawet z tymi wszystkimi nauczycielami. I wie pan dobrze, że no trochę przeinwestowaliśmy i zresztą no, zrobiliśmy to samo, co było w trakcie organizacji PWK-i, też było pewne przeinwestowanie, no i stąd ten budżet wygląda jak wygląda, no ale chcieliśmy przeinwestować, chcieliśmy, żeby miasto się rozwijało, także, że no naprawdę, panie radny, ja apeluję o to, żeby teraz pan na przykład z dwie sesje nic nie powiedział o nauczycielach. Dziękuję.
Dziękuję. Zachęcam państwa radnych, żeby wrócić do tematu uchwał, o których rozmawiamy, a skończyć z wywodami ad personam, rozważaniem przymiotów bądź ich braku poszczególnych radnych i poszczególnych ugrupowań, bo myślę, że ważniejszym tematem jest zmiana budżetu i WPF-u. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Wracam do budżetu, ale z drugiej strony, słuchając pana radnego Kręglewskiego, rzeczywiście trudno oprzeć się takim wrażeniom, jakie miał pan radny Michał Grześ. Ja bym powiedziała, że to raczej nie jest nienawiść do nauczycieli, a jakaś fobia szkolna, jakieś zadawnione kompleksy z lat może dziecięcych, czy właśnie tych szkolnych, ale już z tego nie będę drążyć. Trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, panie radny. Ja chciałam wrócić do właśnie tego wrażenia, jaki próbuje się wywołać, wrażenia medialnego, wrażenia publicznego, informując na tym etapie wykonania budżetu o jego niedoszacowaniu w zakresie, i tu się wskazuje głównie wydatki oświatowe. Chciałam ponowić pytanie, które przed chwilą zadał na dzisiejszej sesji pan przewodniczący Lewandowski. Ja to pytanie zadawałam dwukrotnie na Komisji Oświaty. Podejrzewam, że inni radni mogli o to pytać na innych komisjach, ale odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Dlaczego ta kwota, której w tej chwili brakuje w oświacie, czy to będzie 58 milionów, czy 68 milionów, jest podawana ta konieczność dzisiejszej sesji, zmian w budżecie, motywowana jest dziurą oświatową i przedstawiane to jest tak, i tak krąży to po urzędzie i po mieście, że no, tu teraz budżet się musi złożyć na oświatę, bo w oświacie zabrakło, bo Wydział Oświaty zgłasza zapotrzebowanie. Tymczasem i to chodzi o wydatki bieżące jednostek oświatowych. Tymczasem w październiku, kiedy był tworzony budżet, kiedy prezydent kończył projekt budżetu, który Radzie przedstawił w połowie listopada, Wydział Oświaty 18 października, jak poinformował o dacie konkretnej pan wiceprezydent Jaworski na Komisji Oświaty, informował pana prezydenta, że zakres wydatków bieżących szkół jest niedoszacowany o kwoty, już w tej chwili nie pamiętam, czy to na tamtym etapie była mowa o 58 czy właśnie 68 milionach. I to zostało, i to nie były wydatki jakieś nieproporcjonalne do dotychczasowego wykonania tychże wydatków bieżących w oświacie w kolejnych latach. Wręcz odwrotnie, można powiedzieć, że Wydział Oświaty dobrze planował, tak jak pokazywały kolejne wykonania z kolejnych poprzednich lat budżetowych, te wydatki bieżące wprowadzonych czy nadzorowanych przez siebie jednostkach. Więc nie było logicznego powodu, ażeby zakwestionować w tak zasadniczy sposób informację podawaną w kolejnym roku planowania budżetowego. I ta informacja nie została podana, ani nie została zawarta, ten brak w budżecie, ani nie zostało to podane do publicznej wiadomości, do wiadomości radnych, że ten projekt budżetu tak zasadniczo odbiega od zapotrzebowania na te wydatki bieżące projektowane przez, czy planowane przez Wydział Merytoryczny. Zrzucanie w tej chwili odpowiedzialności na Wydział Oświaty, na dyrekcję Wydziału Oświaty wiąże się zmianę dyrekcji z tą sytuacją, jest niesprawiedliwe i jest nieuczciwe. Mówię to mając całą gamę zastrzeżeń do sposobu funkcjonowania dyrektorów Wydziału Oświaty wobec jednostek, ale akurat w tym zakresie nie widzę powodu, żeby mieć zastrzeżenia do wydziału. Natomiast dlaczego nie zostało to przyjęte do budżetu? Czy to była jakaś indywidualna, autorska decyzja pana prezydenta? Czy Wydział Analiz i Kontroli Budżetu, pani skarbnik, inaczej kalkulowała i nie przyjmowała do wiadomości informacji wydziału, co okazało się błędem, bo na początku czerwca to niedoszacowanie jest zgłaszane i w tej chwili mamy za zadanie znaleźć tę kwotę w ten czy inny sposób, bo wiadomo, że chodzi o wydatki bieżące. Podejrzewam, ale to jest tylko moje podejrzenie, że to jest taki, przepraszam za ocenę, ale no, bo mi infantylny dość chwyt takiego chowania głowy w piasek przez pana prezydenta, którego mimo wszystko nie rozumiem, bo to i tak przecież by wyszło na jaw i tak po paru miesiącach, żeby przedstawić ten niedoszacowany budżet, a później w ciągu roku pokazać tą kwotę jako kwotę, która brakuje akurat na oświacie. Równie dobrze można było niedoszacować jakąkolwiek inną dziedzinę w zakresie wydatków bieżących i w połowie roku powiedzieć, no przecież trzeba dołożyć, bo tutaj brakuje. A na szkoły wiadomo, radni dołożą, bo opinia publiczna no, nie przyjmie do wiadomości, że co, że podwoimy ilość uczniów w klasach, czy nie wiem, zwolnimy nauczycieli z 25-letnim stażem, żeby zatrudnić stażystów, żeby, bo to są tak naprawdę sposoby na to, żeby tego typu dziurę ewentualnie łatać, a i tak by nie starczyło. Czyli wiadomo jest, że będzie trzeba tą akurat ten wydatek doszacować. Bo gdyby pan prezydent dzisiaj powiedział, że na stadion trzeba dołożyć 70 milionów albo na jakąś inną, niekoniecznie niekontrowersyjną propozycję dla tej rady, no to byłaby dyskusja. Natomiast w tym świetle nieciekawie wygląda cały sposób procedowania nad budżetem oświaty, nad wydatkami oświaty, którą pan prezydent prowadził z radą, równolegle przedstawiając niedoszacowany budżet. Jednocześnie dostaliśmy propozycje przeróżnych przedsięwzięć w zakresie oświaty, tak zwanych tam różnych transformacji, połączeń, likwidacji, komasacji sieci, które to nie prowadziły do, nawet w założeniu nie miały na celu osiągnięcia takiego skutku finansowego, który by to niedoszacowanie czy tę dziurę zapełniał. Przypominam, że te, gdyby ta...
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Dwie sprawy. Po pierwsze, w tej zmianie budżetu, która została przedstawiona, należy rozróżnić kilka kwestii. Są tam zmiany, które są działaniami, które dotyczą inicjatyw lokalnych, samorządowych, osiedlowych, sprawy zdrowotne, pieniądze na przykład na hematologię i tak dalej, tak dalej. I odpowiedzialność w Radzie Miasta polega na tym, żeby pewne kwestie starać się rozróżniać. W jaki sposób z jednej strony Rada Miasta ma, korzystając ze swoich instrumentów prawnych, zmusić prezydenta jako organ wykonawczy do tego, żeby przedstawił program naprawczy finansów miasta, w szczególności w dziedzinie oświaty, ale nie tylko, jeśli poprzez na przykład zapowiedź taką, jaka została wyrażona w naszym wystąpieniu klubowym, a jak z drugiej strony ma też nie odrzucać propozycji, które ciężko będzie wytłumaczyć mieszkańcom naszego miasta. Ja przyzwyczaiłem się do tego, że cokolwiek byśmy w Radzie Miasta nie zrobili, również poza Radą Miasta, to i tak nigdy nie zadowoli kolegi Szynkowskiego, Szymona, że nawet działania zacne, które on non-stop krytykuje, społeczne, bardzo mocno otwarte na mieszkańców, partycypacyjne, i tak nigdy nie spotkają się z jego aprobatą, ale na szczęście ja działam dla mieszkańców i działamy też dla mieszkańców niż dla dobrej oceny kolegi Szymona Szynkowskiego. Wracam do kwestii dotyczącej debaty rewitalizacyjnej, którą po raz enty kolega raczył skrytykować podczas swojego wystąpienia. Debaty zresztą zakończonej, udanej, oczywiście efektem będzie program, to będzie dopiero ocena tej całej debaty, ale niemniej kolego Szymonie, również w tej debacie, co mnie bardzo cieszy, aktywnie uczestniczą pana koledzy i koleżanki i co mnie też cieszy i uważam, że negowanie inicjatyw, które są inicjatywami, w których uczestniczą mieszkańcy naszego miasta, dotyczących właśnie problematyki śródmieścia, centrum, co kolega radny non-stop czyni, po prostu powoduje, że albo tak naprawdę robi pan to z czystego politycznego takiego zacietrzewienia, albo naprawdę nie rozumie pan istoty tematu. Dyskusja o Śródmieściu, również nasze poprawki, które szły w tym kierunku, to jest nasza odpowiedź na pewne zaniedbania, które miały miejsce w ostatnich latach w naszym mieście. I zresztą dzisiaj, i to podkreślili uczestnicy ostatniego końcowego spotkania, przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, ruchów miejskich, to rozwój Śródmieścia tak naprawdę w najbliższych latach może być tym spoiwem, wokół którego nasze miasto może się rozwijać. Bo powstaje przecież często pytanie, co po euro? Niektórzy myślą o igrzyskach dla młodzieży, niektórzy myślą o jakichś innych imprezach. My stoimy na stanowisku, że warto właśnie poświęcić temu właśnie wyzwaniu, jakie jest centrum, jakie jest Śródmieście, właśnie najbliższy wysiłek miasta, żeby wokół tego koncentrować energię mieszkańców i również działania inwestycyjne i społeczne itd., itd. Wracając do tematu, uważamy, że nieprzyjęcie dzisiaj tej propozycji dotyczących wydatków na oświatę zmusi prezydenta i jego służby do przygotowania programu naprawczego w oświacie. Byłoby bardzo złym z naszej strony zachowaniem, gdyby tego nie dostrzec. To by zwalniało tak naprawdę z jakiegoś wysiłku takiego też intelektualnego. Kolega Szymon Szynkowski często mówi o tym, że tutaj zostały przez klub PiS składane różne poprawki dotyczące zmian w administracji i tak dalej. Ja już wielokrotnie mówiłem, że te propozycje, niektóre były na pewno propozycjami interesującymi, one nie leżą w kompetencjach w ogóle Rady Miasta jako Rady Gminy. To były tylko takie pozorne tak naprawdę oszczędności, rzucone tylko na wiatr, a zatem się po prostu nie kryło nic konkretnego, nic co miałoby charakter do zrealizowania natychmiast. Tak samo zresztą propozycje klubu SLD, które dotyczyły kwestii tam spółki WCWI, ale to już o tym nie chciałbym tutaj specjalnie mówić. Dlatego wydaje mi się, że dzisiaj na przykład, kiedy głosowaliśmy, czy też powiedzieliśmy, że nie będziemy chcieli głosować nad likwidacją dodatków mieszkaniowych bez spójnej polityki mieszkaniowej, czy też dzisiaj postawienie jasnej, wyraźnej sprawy, że zmiana budżetowa owszem, ale bez zaciągania dodatkowego długu na oświatę, to są właśnie te elementy zachowania odpowiedzialnego. Odpowiedzialności nie należy mylić z brakiem odwagi, nie należy mylić z brakiem dynamizmu, wręcz odwrotnie. Zwłaszcza w Wielkopolsce to powinno być przez nas dobrze rozumiane. Natomiast jest to właśnie wyraz oczekiwania, jednoznacznego oczekiwania i to jest dobry moment, żeby to zrobić, żeby prezydent miasta przedstawił program naprawczy finansów miasta, którego w tej chwili nie ma. Inaczej się zachować nie możemy i wydaje mi się, że taka postawa, która została tutaj zaprezentowana, zwłaszcza w wystąpieniu kolegi Szynkowskiego, jest po prostu bardzo wygodna z punktu widzenia wszystkim prezydenta, bo ona nie niesie za sobą żadnego wysiłku intelektualnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja bym bardzo prosił, żeby pan prezydent zechciał odpowiedzieć na to pytanie, które już po raz pierwszy tak wyraźnie postawiła pani radna Kretkowska dzisiaj. Jak to się stało? Jaka była przyczyna tego, że mimo iż, jak mówiliśmy na Komisji Oświaty, w październiku pan prezydent był zawiadomiony przez Wydział Oświaty o tym, że brakuje w projektowanym wówczas budżecie, no jeszcze go nie otrzymaliśmy, bo to była połowa października, brakuje 68 milionów. Dlaczego ta informacja została zignorowana? Czy to oznacza, że pan prezydent świadomie oszukał Radę? Jeżeli tak, no to jest to niedopuszczalne, a jeżeli nie, to w jaki sposób zakwestionował pan prezydent zasadność tej informacji z Wydziału Oświaty, że 68 milionów zabrakło w przygotowywanym przez pana budżecie. Bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie, bo jest to pytanie kluczowe. Dołączam się też do tych głosów, które mówią, że to nie jest tak, że nauczyciele są winni ruiny budżetu miasta. Być może nie należało sobie fundować stadionu za 800 milionów, skoro nie stać nas nawet na porządne utrzymywanie szkół i przedszkoli, ale to jest jakby inna dyskusja. Pytanie podstawowe dotyczy tego, dlaczego informacja o braku 68 milionów w projekcie budżetu została przez pana prezydenta przemilczana i czy słusznie podejrzewamy, że była to po prostu próba oszukania radnych.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski, proszę bardzo.
Ja staram się na tej sali dyskutować wyłącznie o problemach i zawsze ad rem razi mnie atak ad personam, dlatego że to jest przede wszystkim z jednej strony dowód braku elementarnej kultury, a z drugiej strony brak argumentów, bo jeżeli ktoś nie ma argumentów merytorycznych, to dezawuuje swojego interlokutora. Ja bym chciał zwrócić uwagę również na jedną rzecz. Na tej sali dwukrotnie padło stwierdzenie o winie nauczycieli za sytuację finansową miasta. W jednym przypadku powiedział to pan radny Grześ, w drugim przypadku powiedział to pan radny Aleksandrowicz. Ja takich słów nigdy nie użyłem. Mówiłem o racjonalności wydatków, o dostosowaniu budżetów do rzeczywistych potrzeb miasta w danym zakresie i tylko to powiedziałem. Odnosząc się do zarzutów ad personam, które między innymi pan radny Grześ w moim kierunku zgłosił, sądzę, że gdyby wszyscy poszli moją drogą, to dzisiaj by nie było problemu z nadmiarem nauczycieli, byśmy mieli za mało nauczycieli i nie byłoby również problemu z brakiem pieniędzy w budżecie, bo tych pieniędzy również w budżecie byśmy mieli znacznie więcej niż w tej chwili. Natomiast tutaj niestety daje się odczuć taka filozofia, która być może dlatego kładzie całą politykę prorodzinną, że w mentalności wielu z nas jest takie podejście, że jeżeli ktoś ma więcej niż jedno dziecko, to jest obciążeniem dla społeczeństwa. Tak nie jest. Moja trójka najstarszych dzieci w tej chwili jest podatnikami miasta Poznania i nie czerpie korzyści z miasta Poznania, tylko płaci podatki.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam się odnieść już konkretnie do niektórych zapisów w zmianach budżetowych, a mianowicie pierwsza dotyczy zmiany polegającej na tym, iż z zadaszenia lodowiska, na które było pierwotnie przeznaczone 5,5 miliona, zwiększyliśmy o 1 000 000 zł. W tej chwili zdejmujemy ten 1 000 000. Mam pytanie do pana. Oczywiście zdejmujemy też na słuszną sprawę, bo hematologia jest bardzo ważna. Natomiast mam pytanie, czy nam wystarczy tych pieniędzy, czy znowu nie będzie taki problem, że nie dokończymy tego zadaszenia? To jest pierwsze pytanie. I drugie moje pytanie, a właściwie taka wątpliwość co do poprawki dotyczącej, iż spółka Jeremino za pośrednictwem Rady Miasta przekazuje policji, o ile pamiętam, 9 000 zł. Akurat tak się składa, że jest to spółka, to jest Biedronka, to są takie zakłady pracy, które no w bardzo nieładny sposób dyskryminują i wykorzystują pracowników. Bardzo wiele spraw odbywa się w sądach pracy i dla mnie to jest troszeczkę takie, powiedziano, no niesmaczne, że ta spółka akurat przekazuje policji jakieś pieniądze i wykorzystuje do tego Radę Miasta, która jest pośrednikiem. Czy my musimy takie darowizny przyjmować, jeśli one są dla nas jakieś niezręczne, czy mamy taką obligo, że musimy to robić? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Króciutko odpowiadając panu radnemu, znaczy ja mówiąc o tym, że rodziny wielodzietne są szkodliwe dla państwa, parafrazowałem wystąpienie premiera, który powiedział, że najtańsze są rodziny bezdzietne dla państwa, tak? I to była jak gdyby aluzja do tego wystąpienia, o czym wspomniałem. Natomiast oczywiście zgadzam się z panem radnym, że gdyby wszyscy szli drogą pana radnego, to dzisiaj byłoby dużo mniej problemów. I tutaj wie pan dobrze, że ja mam takie same zdanie. Natomiast mówiąc o racjonalizacji wydatków, szkoda, że tylko pan zwraca uwagę na wydatki oświatowe, gdzie ja merytorycznie panu odpowiedziałem, że to 800 milionów, to nie jest tak, że 800 milionów idzie na oświatę, bo 500, ponad 500 to jest subwencja oświatowa. I jeśli pomysły, które w tej chwili są głoszone, wejdą w życie, to podejrzewam, nadal będziemy mieli deficyt oświatowy, bo wtedy rząd zmniejszy subwencje, jeśli zmieni się ustawa, tak, zmieni się karta nauczyciela i tak dalej, ale to jest osobny rozdział. Ja tylko panu wspomniałem, że jakoś dziwnie się tak składa, że od dwóch sesji jedyną racjonalizację wydatków widzi pan w oświacie. Znaczy tak światły umysł jak radnego Kręgleskiego z takim doświadczeniem powinien te racjonalizację wydatków widzieć w wielu dziedzinach, a nie ciągle w oświacie. Znaczy my już oświatę panu radnemu zaliczamy i teraz oczekujemy na następne pomysły racjonalizacji wydatków w innych dziedzinach. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Katarzyna Kretkowska.
Niedoszacowanie budżetu zostało ukierunkowane na niedoszacowanie budżetu wydatków bieżących oświaty. Tak jak powiedziałam poprzednio, równie dobrze pan prezydent mógł zataić bieżące utrzymanie jednostek w każdej innej dziedzinie miasta, nie doszacować ów budżet i teraz powiedzieć, że brakuje na utrzymanie zieleni czy na pomoc społeczną. Natomiast jeśli chodzi o samą oświatę, dopłata do subwencji, głównie problemem jest subwencja na szkoły podstawowe i gimnazja. Zgodnie z ustawodawstwem miasto powinno otrzymywać 100% pokrycia tego wydatku bieżącego w postaci subwencji oświatowej. Ta subwencja oświatowa na szkoły podstawowe i gimnazja nie pokrywa tych wydatków w całości. Różnie się ten niedobór kształtuje. Jak pytaliśmy na ostatniej komisji finansów, nie było pani skarbnik, nie było pana prezydenta, była pani wicedyrektor, powiedziała nam, że jest to około 150 milionów. Dobrze, żeby na komisji, która zajmuje się oświatą i deklarowaną dziurą, no była precyzyjna informacja, no ale bazując na tym około 150 milionów, to jest to, co faktycznie budżet gminy i powiatu dokłada do funkcjonowania szkół w związku z niedoborem subwencji. Pytanie do pana prezydenta, dlaczego z tym faktem niewiele się dzieje. O tym mówił pan przewodniczący Lewandowski. W stanowisku naszego klubu nie odnosi się wrażenia z lektury mediów i z nasłuchu publicznego, że pan prezydent Grobelny jako prezes Związku Miast Polskich walczy o to, żeby subwencja na szkoły podstawowe i gimnazja była właściwie naliczana. Odmiennie niż pana poprzednik, pan prezydent Kaczmarek, który jednak ten niewłaściwe naliczenie środków na szkolnictwo ponadpodstawowe po, jak pamiętam, około 2 latach jego funkcjonowania, tego systemu, doprowadził do korekty, i to zasadniczej korekty, i do dzisiaj nie mamy zasadniczego problemu z niedoborem środków z budżetu państwa na to szkolnictwo dzisiaj ponadgimnazjalne, tak mówiąc najogólniej. Cała ta dziura budżetowa to jest prawie połowa kwoty, którą miasto dopłaca, więc
Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę.
Dziękuję. Mnie być może źle zrozumiano. Ja nie krytykowałem tych poprawek, które Platforma składała, bo co do istoty rzeczy, to były często poprawki sensowne, tylko krytykowałem proporcje i skalę tych propozycji w trakcie prac nad budżetem w stosunku do tego, o czym mówimy w tej chwili. To znaczy dzisiaj pojawia się problem zupełnie realny, który jest wynikiem błędnych decyzji podjętych między innymi przez państwa w styczniu, bo państwo przyjęliście budżet. Państwo dzisiaj mówicie, że daliście się oszukać, ale to państwo, że tak powiem, się świadomie daliście oszukać prezydentowi, ponieważ nie zadbaliście o to, żeby prezydent, że tak powiem, rozliczył się ze wszystkich swoich propozycji, bo państwo dbaliście właśnie o te takie, że tak powiem, mikropoprawki. Niebywale sensowne. No, zewnętrzne siłownie dla seniorów, zdrapywanie schodników gumy do rzucia, słupki na ulicy Półwiejskiej. To są bardzo sensowne rzeczy, natomiast na skalę jednak Rady Osiedla. Znaczy, gdybyście państwo rządzili w Radzie Osiedla, to to jest właściwa skala zarządzania miastem. Natomiast państwo macie większość w Radzie Miasta, w związku z tym oczekuję od państwa, że państwo będziecie na tym poziomie się zajmowali zarządzaniem miastem, a nie tylko na tym mikropoziomie, który jest też niezmiernie istotny. I tylko to chciałem, że tak powiem, wyjaśnić, że ja nie krytykuję samej istoty tych poprawek, tylko tego, w jakiej skali państwo się czym zajmujecie. A co do odpowiedzialności, jeszcze jedno zdanie. To chciałem powiedzieć, że państwo dzisiaj mówicie o odpowiedzialności, a ja jestem świeżo po otrzymaniu informacji, jak państwo się będziecie zachowywać w komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. My przez półtora miesiąca w komisji rewizyjnej pracowaliśmy nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły. To jest bardzo ważna rzecz, żeby ten budżet rozliczyć odpowiednio. I po tej półtora miesięcznej pracy, szeregu spotkań, naprawdę tydzień w tydzień, ja otrzymuję, pytając komisję, żeby postawić wniosek w sposób demokratyczny, który będzie wolą całej komisji, pytając członków państwa komisji, ja otrzymuję odpowiedź, że państwo się wstrzymacie niezależnie od tego, czy wniosek będzie przeciw absolutorium, czy będzie za absolutorium. Państwo uciekacie od odpowiedzialności. No, czyste politykierstwo, zero odpowiedzialności. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja już ostatni raz tej materii dzisiaj. Ten niedobór na wydatki bieżące w oświacie nie może być pokryty działaniami, które zaproponował pan prezydent Radzie Miasta najpierw na początku listopada, a następnie na początku grudnia. Mówię o tych transformacjach z szkół, przedszkoli, łączeniu, likwidacji, komasowaniu sieci, głównie dotyczyło to gimnazjów. Gdyby Rada Miasta wszystkie te propozycje przyjęła, dotyczyły one, przypominam, ponad 90 szkół i przedszkoli, to efekt finansowy miał być na poziomie 5, a docelowo 7 milionów złotych, czyli to nie była droga, którą poszedł pan prezydent, nie informując Rady w budżecie o planowanym niedoborze i próbując znaleźć inny sposób na jego sfinansowanie. Wydatki bieżące w oświacie to są w 90% płace, tak? A te płace nie zależą od tego, czy dzieci chodzą do szkoły A, czy przeniesie się je do szkoły B, tylko zależą od ilości uczniów w oddziałach, zależą od wymaganej siatki godzin na danym poziomie kształcenia i zależą od stopnia wykwalifikowania kadry. Poza ilością uczniów w oddziałach, to te dwa pozostałe czynniki nie są zależne od samorządu, bo nie samorząd kształtuje siatkę godzin, czyli program, I nie samorząd wprowadził reformę w 1998 roku oświaty polegającą czy zasadzoną na zdobywaniu przez kadrę nauczycielską kolejnych stopni awansu zawodowego, co się wiąże z różnicą zasadniczą w płacach na poszczególnych stopniach tego awansu. I to powoduje, jakby te czynniki trzy powodują, mają zasadniczy wpływ na ten fundusz wydatków bieżących i jedynie dialog z władzami, z ministerstwem, z władzami państwa na temat tych trzech czynników może spowodować inny stopień konieczności finansowania po stronie samorządu tego zadania, jakim jest bieżące utrzymanie szkół. Głównie tu chodzi o problem szkół podstawowych i gimnazjów. Nie przenoszenie gimnazjum z jednego budynku czy do drugiego, czy nawet jednego oddziału w danym budynku do innego. Nie odnosi się wrażenia, ażeby pan prezydent, zwłaszcza jako prezes Związku Miast Polskich, cokolwiek w tej materii czynił. Albo
Dziękuję. Pan Mariusz Wiśniewski.
Chciałbym podziękować koledze Szymonowi za te częściowe wyjaśnienia, ale niemniej zwrócę uwagę na dwie kwestie, które są bardzo istotne. Od zarządzania miastem jest prezydent miasta, a od polityki, która ocenia, recenzuje, ale też uchwala określone, czy to plany finansowe, jakim jest budżet, czy też inne polityki miejskie, jest Rada Miasta. Także nie zwalniamy prezydenta miasta z obowiązku przygotowywania projektu budżetu, projektu planu naprawczego. Nie zwalniamy prezydenta z odpowiedzialności za zarządzanie administracją, którą kieruje, a która wiadomo, że delikatnie mówiąc nie działa najlepiej w wielu sprawach, co do tego właśnie nie musimy tutaj obydwoje przekonywać. Natomiast Rada Miasta jako organ nie wykonawczy, tylko uchwałodawczy jest z kolei, żeby nie było tutaj właśnie zarzutu bierności, tym ciałem, które może formułować polityki miejskie. I na przykład właśnie ta wspomniana chociażby debata o rozwoju i odnowie Śródmieścia Poznania, które było niedocenione w ostatnich latach, jest właśnie pierwszym krokiem w tym kierunku. Jeżeli my chcemy od czegoś zacząć, to warto właśnie przeprowadzić debatę publiczną, następnie przygotować odpowiednie programy realizacyjne, wykonawcze. Dlatego tutaj po prostu mnie trochę dziwi mieszanie różnych rzeczy do jednego worka i wrzucanie do jednego worka bez takiej właśnie uczciwej oceny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji. Pan prezydent Ryszard Goberny. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym się ustosunkować do kilku wątków tej dyskusji, ale może zanim to zrobię, odpowiem na te szczegółowe pytanie, które zadała Pani Lidia Dudziak. Sytuacja z darowizną na rzecz policji jest oczywiście taka, że ta rzecz formalnie przechodzi przez nas budżet. Oczywiście formalnie to także oznacza, że możemy jej nie przyjąć, tak? Możemy nie zmienić budżetu w tym zakresie. To będzie oznaczało, że policja, jeśli dobrze pamiętam, to jest kwota 183 tysięcy złotych przeznaczona na remont komisariatu, po prostu z tych środków tego remontu komisariatu nie będzie mogła zrobić. To jest w jakimś sensie to także nasz wybór, to jest oczywiście kwestia przede wszystkim między policją a darczyńcą, takim czy innym, no ale oczywiście gdybyśmy uznali, że od tego darczyńcy sądzimy, że policja darowizny przyjąć nie powinna, możemy oczywiście tego do budżetu nie wprowadzać, czego proponowałbym jednak nie robić i wprowadzić to do budżetu. Jeśli chodzi o zadaszenie lodowiska, proszę Państwa, tam sytuacja jest taka, że przewidywaliśmy i tak jest rozstrzygnięte również postępowanie przetargowe na realizację tego obiektu za kwotę 5,5 miliona złotych. Rozmawialiśmy także o tym przy konstruowaniu budżetu, że będziemy starali się o dodatkowe środki w kwocie miliona złotych na tę inwestycję. Oczywiście realizatorzy inwestycji chcieli poszerzyć zakres działań o dodatkowe elementy związane z otoczeniem, czyli jakby z robotami dodatkowymi. Ja uważam, że w świetle braku środków na inne cele te roboty dodatkowe w tym momencie nie muszą być wykonane. Oczywiście to będzie trochę gorszy standard, tak? Nie będzie otoczenia zrobionego, to trzeba sobie jasno zdawać sprawę. Natomiast wydaje się, że tutaj poszerzanie tego zakresu, no, w świetle zapotrzebowania na środki, już mówiąc szczerze, te, które są w tej chwili w autopoprawce przygotowane, czyli na hematologię, no, coś trzeba było wybrać po prostu na zasadzie wyboru, co jest ważniejsze. I proszę Państwa, i tutaj pozwolę sobie jakby płynnie przejść do kwestii elementów debaty. Proszę Państwa, nigdy nie było ani moim, ani urzędu zamiarem ukrywania przed Radą jakichkolwiek informacji, a szczególnie informacji w sprawach finansowych. Jak słusznie zauważyła Pani Kretkowska, to przecież tak naprawdę nie miałoby sensu, tak? Bo taka informacja musi zostać ujawniona i musi zostać rozwiązany ten problem. W związku z tym odkładanie tego na później, tak, niczego nie zmienia. Te środki muszą zostać zapewnione i pewnie niestety jest tak, że zapewnianie ich teraz, a nie w grudniu jest po prostu trudniejsze. Tak? Im później, tu się zgadzam z panem radnym Lewandowskim, im później, tym jest to tak naprawdę trudniejsze. Więc takiego zamiaru w żadnym wypadku nikt nie miał. Zamiar był jeden, żeby w oświacie doprowadzić do pewnej racjonalizacji wydatków. Proszę Państwa, w stosunku do 2007 roku liczba uczniów spadła na mniej więcej o 15%. Liczba oddziałów, a więc to, co tak naprawdę, powiem tak, generuje zapotrzebowanie na nauczycieli, tak? Bo nie bezpośrednio liczba uczniów, tylko liczba klas, które są, liczba oddziałów, spadła nam mniej więcej o 9%. Liczba pracowników w oświacie spadła nam w tym samym czasie o 1%, czyli praktycznie się nie zmieniła. Czyli mamy na tym poziomie 8% różnicy. I podstawowym elementem przy konstruowaniu budżetu było jakby ustalenie, które ustaliła pani skarbnik, żeby poprawić te wskaźniki, tak, żeby zadania były realizowane na lepszym poziomie niż w latach poprzednich. Prawda jest taka, że to się nie wydarzyło. Do tego nie doszacowaliśmy pewnych skutków, bo tu muszę jasno powiedzieć, niektórych nie mogliśmy oczywiście oszacować, takich na przykład jak skutków wynikających z dodatkowej składki rentowej, no bo w momencie, kiedyśmy uchwalali budżet, tegośmy nie wiedzieli, to jest wiadomość dopiero od lutego, czyli to jest mniej więcej kwota około 8-9 milionów złotych. Ale także nie doszacowaliśmy w związku z tym pewnych skutków podwyżek, które były i zostały podjęte, ale podstawowy problem jest taki, że tak naprawdę nie zostały zredukowane podstawowe koszty w systemie oświaty w ostatnich latach i postawiliśmy bardzo trudne zadanie, żeby spróbować te koszty zredukować. Stąd też pojawiła się w ogóle rezerwa w budżecie na kwotę 20 milionów złotych. Też od razu powiem, była po naszej stronie obawa, że ta rezerwa może być za mała, tak? Ale nie oczywiście, że w tej skali, która jest w tej chwili widoczna w budżecie. I oczywiście, jeżeli mówimy o jakimś programie naprawczym, choć nie zgadzam się, żeby przyjmować, że tylko i wyłącznie za propozycję programu naprawczego jest odpowiedzialny organ wykonawczy Rady, tak naprawdę przed mieszkańcami wszyscy mamy tę odpowiedzialność, ale nie jest moim celem przerzucanie się tutaj odpowiedzialnością czy argumentami w tym zakresie. W związku z tym tak naprawdę jednym z naszych podstawowych zadań jest po pierwsze dalsza redukcja liczby oddziałów, tak żeby liczba oddziałów została zredukowana mniej więcej w takiej proporcji, jak spadła liczba uczniów. Po drugie, żeby dostosować do redukcji liczby oddziałów redukcję tak naprawdę podstawowych kosztów funkcjonowania oświaty. Więc tutaj nie ma, oczywiście są jakimś elementem redukującym koszty oświaty, są przenoszenie do bardziej racjonalnych obiektów, tak, tego typu też, ale podstawowym kosztem w oświacie są koszty zatrudnienia, w związku z tym bez zmniejszenia zatrudnienia nie będzie możliwości obniżenia kosztów oświaty. I chcę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że to, że dokonywaliśmy likwidacji pewnych placówek w gimnazjum, to efekt, główny efekt nie jest na tym, że zamiast dwóch budynków będziemy zarządzać jednym. Podstawowy efekt jest taki, że prawdopodobnie zamiast sześciu oddziałów, które byłyby w tych dwóch szkołach, będziemy mieć pięć w jednym, tak? I redukujemy liczbę oddziałów. To jest podstawowy efekt tak naprawdę, że bardziej racjonalnie gospodarujemy siecią obwodów szkolnych. I to w naborze tegorocznym było widać, szczególnie w tych obszarach, gdzie dokonywaliśmy najtrudniejszych dla nas pewnie decyzji zmieniających sieć szkół, bo tam jakby ten efekt najbardziej widoczny i też możemy od razu wskazać, gdzie ten efekt jeszcze można osiągnąć, tak? Czyli gdzie tak naprawdę tę samą liczbę uczniów można uczyć w mniejszej liczbie oddziałów. To jest jakby jeden z elementów, chociaż tutaj oczywiście takich elementów potencjalnych jest więcej. To jest także cała kwestia zatrudnienia pracowników niepedagogicznych w systemie oświatowym. Tak w ogóle to liczba pracowników niepedagogicznych w ogóle wzrosła. Wzrosła liczba pracowników niepedagogicznych i wzrosła liczba tak zwanych przez nas etatów zmiennych, czyli etatów związanych z nauczaniem indywidualnym czy z urlopami dla poratowania zdrowia. Mimo spadku liczby oddziałów, mimo spadku liczby uczniów, te dwie grupy zawodowe nam wzrosły. To jest podstawowy problem dzisiaj w oświacie, ale oczywiście zgadzam się z Państwem, że ten problem to nie jest problem, który się pojawił w okresie ostatniego pół roku. Tak? To jest problem, który występuje i tylko taka jest prawda, że nie był w pełni zidentyfikowany i siłą rzeczy także Państwu zaprezentowany na Radzie. Ale to nie jest coś takiego, że coś się wydarzyło i nagle dla ratowania oświaty trzeba oszczędzać w innych dziedzinach budżetu, bo gdyby ta wiadomość była Państwu znana w grudniu, to sytuacja byłaby dokładnie taka sama. I to jest jakby moja pierwsza uwaga. Druga uwaga, proszę Państwa, do tej debaty budżetowej jest taka. Czasami pada tutaj, a nawet dosyć często, konieczność podejmowania decyzji zmniejszających wydatki bieżące. Mówimy o tym od jakiegoś czasu, ale podejmujemy decyzje dokładnie przeciwne. Tak? To oczywiście mogę powiedzieć, nie tylko powinniśmy dlatego przecież zmniejszyć czy podjąć decyzję o likwidacji czy odejściu od wypłacania dodatkowych dodatków mieszkaniowych. No, z jednej strony oczywiście jest to wydatek bieżący, obciążający budżet miasta. Z drugiej strony jeden z bardziej wątpliwych również formalnie wydatków, nie mających podstawy prawnej i przez kilka postępowań odwoławczych zakwestionowanych. A więc także jakby jeden i drugi aspekt, ale na to się nie decydujemy. Tak? Czyli jednym słowem, już bardzo prosto mówiąc, uważamy, że ten wydatek jest ważniejszy niż redukcja deficytu, niż inne wydatki, które moglibyśmy z tych pieniędzy zrealizować. Taką decyzję w praktyce podejmujemy. Jeśli nie łączymy szkół w zespół, to znaczy, że uważamy, że wydatek na prowadzenie dwóch oddzielnych placówek jest ważniejszy niż tego typu działania redukujące deficyt. Więc tak naprawdę to w rzeczywistych uchwałach widać, jak daleko idąca jest determinacja do redukcji wydatków. I oczywiście też mogę powiedzieć, w polityce jest tak, że większą odpowiedzialność za konstrukcję systemu finansowych ponosi w systemie samorządowym organ wykonawczy, bo musi przedstawić taki projekt i większą odpowiedzialność siłą rzeczy ponosi to ugrupowanie, które ma faktyczną większość w Radzie. Tak jest. Czy to się podoba w systemie politycznym, czy to się nie podoba, to właśnie taki jest element demokracji. W związku z tym niewątpliwie w moim przekonaniu my musimy poszukać takich możliwości i tę odpowiedzialność, i nie chcę powiedzieć, kto ją powinien wziąć na siebie w sensie medialnym, bo w sensie medialnym to jak najbardziej prezydent może wziąć na siebie całą odpowiedzialność. Natomiast faktyczna odpowiedzialność zawsze musi, jak powiem, w tym głosowaniu zostać wyrażona. Więc proszę Państwa, ja oczywiście nie uchylam się od zaproponowania Państwu jakichś rozwiązań, ale też chciałbym, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że te rozwiązania będą oznaczały redukcję, nie jakby tańsze wykonywanie tych samych zadań, tylko konieczność redukcji, rezygnacji z niektórych zadań. Nie ma moim zdaniem innej możliwości. Oczywiście te propozycje, które padały także ze strony Prawa i Sprawiedliwości, gdzie można pewne zadania wykonywać bardziej, mniej kosztownie, tak powiem, bardziej oszczędnie, to oczywiście muszą być przeanalizowane i jeśli będzie takie uzasadnienie, powinny zostać podjęte i od tego się oczywiście nie uchylamy. Tu jest także tutaj pewien problem, proszę Państwa, no, w administracji. Z jednej strony mówimy o konieczności redukcji kosztów, a z drugiej strony o podniesieniu wydatków, żeby powiem, ściągać dodatkowe dochody. To są też dwie rzeczy, które idą w dwóch przeciwnych kierunkach. I trudno jest wybierać. W tej chwili zdecydowaliśmy się na dość ostrą redukcję cięć w administracji. Ale myślę, że to jakby trochę jest poza tą dzisiejszą debatą. Prawda jest taka, oczywiście jak to powiedział pan radny Kręgleski w wystąpieniu w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej, że decyzja w sprawie tego, jak i z jakich źródeł będą, jak powiem, pochodziły środki zapisane w budżecie, czy w jaki sposób zwiększymy limity wydatków na oświatę, musi zapaść do końca trzeciego kwartału. To jest prawda. W związku z tym możemy jeszcze tę debatę odłożyć, ale niewątpliwie tę decyzję będziemy musieli mniej więcej w tym terminie, o którym mówił pan radny, podjąć. Więc jeśli państwo uważacie, że w takim kierunku powinna iść dzisiaj ta debata i że powinniśmy ten problem odłożyć mniej więcej do końca, czy nie później niż do końca trzeciego kwartału, to jestem gotów przygotować taką poprawkę do budżetu, ale miałbym do Państwa prośbę, potrzebowałbym przynajmniej jak sądzę, z 15-20 minut na skonstruowanie jej formy pisemnej i sprawdzenie, jak ona powinna być bilansowo zrealizowana, bo to jest także kwestia przedłożenia innej propozycji Państwu wieloletniej prognozy finansowej. Dlatego jeśli ja jestem gotów to zrobić, także prosiłbym, być może po zakończeniu tej dyskusji, bo widzę, że się jeszcze inne osoby zgłosiły do dyskusji, o 15 do pół godziny, od 15 do pół godziny minut przerwy. Dziękuję bardzo.
Czy to jest tak, że ta przerwa jest potrzebna już w tej chwili, czy...
Nie, bo... myślę, że możemy zakończyć tę dyskusję, nie widzę powodu, żeby przerwać dyskusję,
bo
skoro
też sądzę,
są Państwo
że ta praca
radni.
Może trwać na przykład w tej chwili, prawda? To...
Znaczy przed głosowaniem, żeby Państwu przedstawić propozycję konkretną do głosowania, potrzebuję od 15 do 30 minut przerwy.
Dobrze. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie prezydencie, pan prezydent wychodzi. Jakie prace były podjęte przez Urząd Miasta na przestrzeni grudnia i dnia dzisiejszego, zmierzające do tego, żeby zracjonalizować, cytując ulubione określenie niektórych radnych i pana prezydenta, jakie się słyszy przy okazji dyskusji o oświacie, zracjonalizować wydatki w oświacie. Bo pan prezydent cytuje taki przykład, który się przewija też przez tę dyskusję, że zmalała ilość uczniów, zmalała ilość oddziałów, tam ilość uczniów zmalała o 8%, ilość oddziałów o 1%, czy o 15% ilość uczniów, ilość oddziałów o 1%, a zwiększył się procent, czy minimalnie zmniejszył się procent zatrudnienia nauczycieli. Natomiast nikt nie postawił w ślad za tym diagnozy, z czego to wynika. Podejrzewam, że dlatego, że nie wynika to z jakiegoś magicznego zatrudniania przez dobrotliwych dyrektorów szkół, nauczycieli, na których nie ma pokrycia w uczniach, tylko to wynika z takiego, a nie innego kształtu siatki godzin, o czym już mówiłam dwa wystąpienia temu. Dla przykładu podam odwrotny przykład. Od września wchodzi w życie reforma programowa w szkołach ponadgimnazjalnych, co skutkuje zmniejszeniem o prawie 10% ilości nauczycieli, bo zmienia się program i zmienia się w ślad za tym wymagana siatka godzin, czyli obłożenie godzinami w tygodniu tych uczących się dzieci w tych różnych oddziałach. Natomiast my nie słyszymy i to wpływa zasadniczo na wysokość potrzebnych środków poza zróżnicowaniem płac na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Na ten temat dialogu się nie prowadzi ani na szczeblu komisji, ani na szczeblu tego typu dyskusji jak na dzisiejszej sesji. W związku z czym trudno poważnie odnieść się do argumentów, które nie są podawane i trudno rozważać jakieś alternatywy, skoro one nie są przedstawiane. Natomiast tak naprawdę źródło problemu braku środków na bieżące funkcjonowanie szkół to leży w niedostatecznym finansowaniu tych wydatków przez subwencję, która powinna w 100% pokrywać.
Pan radny Szymon Szynkowski.
Tak, panie prezydencie, ja chciałem zapytać o jedną rzecz, o którą pytałem na Komisji Oświaty. Ja nie jestem jej członkiem, ale nie, przepraszam, to była Komisja Budżetu, nie Komisja Oświaty. Mianowicie treść pisma, w której Wydział Oświaty informował pana prezydenta o brakującej, o kwocie, na jaką może, że tak powiem, budżet się nie zbilansować w zakresie oświaty. Prosiłem panią dyrektor o dostarczenie kopii tego pisma i pani dyrektor obiecała mi, że po konsultacji z decernentem taką, znaczy inaczej, skonsultuję to z decernentem, a następnie, jeżeli będzie pozytywna odpowiedź, taką kopię pisma otrzymam. Nie widzę żadnego powodu, dla którego taka korespondencja miałaby być korespondencją poufną, więc bardzo prosiłbym o przekazanie kopii takiego pisma, panie prezydencie.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Pan prezydent bardzo ładnie mówił, że nigdy nie było jego zamiarem ukrywanie czegokolwiek przed Radą, że przecież to nie miałoby sensu, bo i tak się tego wszystkiego dowiemy. Ale nadal nie odpowiedział pan prezydent na pytanie, dlaczego zignorował pan prezydent informacje od Wydziału Merytorycznego, od Wydziału Oświaty, że budżet w dziedzinie oświaty jest niedoszacowany o te 68 milionów. Czy mógłbym prosić o odpowiedź, dlaczego to zostało zignorowane?
Pan radny Marek Sternalski.
Bardzo zaniepokoiła mnie tutaj wypowiedź pana prezydenta, że odkładamy debatę na temat tej poprawki dotyczącej oświaty na październik. Możemy ją zrobić dzisiaj, no ale jeżeli jesteśmy nie gotowi, to zrobimy to w październiku. Panie prezydencie, problem polega na tym, że nie wiadomo, czy my to zrobimy w październiku. Bo to zależy od tego, czy do tego października my otrzymamy te informacje, o które prosił Wojtek Kręglewski. Bez tych informacji trudno będzie oczekiwać od nas, że w ciemno poprzemy tą poprawkę. To nie jest tak, że my odkładamy coś na przyszłość i nie podejmujemy tej decyzji dzisiaj, a podejmiemy ją w ten sam sposób w październiku. Jeżeli nie będzie programu restrukturyzacyjnego, jeśli chodzi o szkoły, to my tej poprawki po raz drugi nie poprzemy. I chcemy dzisiaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że tylko realizacja tego programu restrukturyzacyjnego i jednocześnie plan na rok 2013 pozwoli na spięcie tego budżetu w 2012 roku. I nie będzie winą radnych, że zabraknie pieniędzy na oświatę na koniec roku, jeżeli my tej uchwały w październiku nie podejmiemy. To będzie wina tego, że nie zostały nam przedstawione wiarygodne informacje, jak walczyć z tym problemem, który mamy w oświacie. Nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, to jest sprawa związana naszym zdaniem z poprawkami budżetowymi. I to pokazuje, gdzie tkwi problem. Problem nie tkwi w Radzie, bo ja się w 100% podpiszę jeszcze raz pod tym budżetem, który myśmy uchwalili. Myślę, że SLD też w 100% podpisze się pod budżetem, który poparło rok temu. Problem jest gdzie indziej. Problem jest w realizacji tego budżetu, w wykonywaniu tych czynności. I tutaj troszkę odchodząc od tematu, mówiąc pół żartem, pół serio, jednemu dali 5 talentów, drugiemu 2, jednemu 1, niektórzy pomnożyli, a jeden przyniósł ten talent, który dostał. Ale panie prezydencie, ktoś panu wykopał ten talent, jeśli chodzi o te pieniądze w oświacie. One zniknęły, myśmy panu powierzyli pieniądze, a 70 milionów nie ma, więc nie było jak ich pomnażać. I powiem w ten sposób, jeżeli nie zmieni się wykonawstwo budżetu, to my możemy uchwalać najpiękniejsze budżety, które się równoważą, ale efektu nie będzie i my oczekujemy wykonywania budżetu w formule, jaką przyjmujemy. I jesteśmy partią odpowiedzialną. To nie jest tak, że Platforma Obywatelska chce uciekać od odpowiedzialności. Dlatego, że my jasno i wyraźnie mówimy to, co mówiliśmy w grudniu ubiegłego roku. Będziemy czekali na to, jakie informacje przedstawi minister finansów. Jeżeli będzie trzeba, to my jesteśmy gotowi znowelizować ten budżet. I my dzisiaj, panie prezydencie, to robimy.
Dziękuję. Pani radna, bo tu jest drugi raz zgłoszony pan radny, ale to wykasujemy. I pani radna Kretkowska. Bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon pani Kretkowskiej.
Mam pytanie do pana prezydenta o taką konkretną sprawę w świetle tej dyskusji wokół oświaty i nie tylko. Czytamy dzisiaj w doniesieniach prasowych, że nastąpiło porozumienie, czy strona miejska doszła do porozumienia, czy do ugody ze stroną kościelną w kwestii budynku liceum 8 przy ulicy Głogowskiej, że miasto ma zapłacić 4,5 miliona tego czynszu za ten czas bezumownego korzystania i że miasto będzie płaciło chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 650 tysięcy rocznie do czasu wyprowadzenia uczniów z tego budynku. Jednocześnie wiemy, że jest od września wolny budynek przy ulicy Cegielskiego po gimnazjum numer 1 i będzie drugi budynek przy tym samym adresie po Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego także do przyjęcia. Jednocześnie słyszymy, że pana prezydenta, wiceprezydenta Jaworskiego, który mówi, że miasto nie będzie się spieszyć z przenoszeniem 8 liceum, że najwcześniej za rok, a może za 2 lata, czytamy w gazecie, że być może dopiero za 4 lata, ale że ma to przeniesienie nastąpić na ulicę Cegielskiego. I teraz słyszymy dzisiaj na sesji kolejny raz pan prezydent mówi, zlikwidujmy ten dodatek mieszkaniowy specjalny. Jeżeli ja dobrze pamiętam, to jest, zdaje się, 1,5 miliona rocznie przeznaczone na ten specjalny dodatek mieszkaniowy, a jednocześnie planujemy już dzisiaj wydawać 650 tysięcy na czynsz przy ulicy Głogowskiej zupełnie niepotrzebnie, bo będziemy mieli 2 puste budynki oświatowe przy ulicy Cegielskiego, ale będziemy z tym zwlekać. Czyli planujemy 2-letni czynsz za ulicę Głogowską na kwotę dokładnie tego specjalnego dodatku mieszkaniowego. Jak my mamy mieć zaufanie do takiego dysponowania środkami i do takiego traktowania tych samych środków? Gdzieś nie szkoda tych 650 tysięcy, a gdzieś szkoda. Dla mnie specjalny dodatek mieszkaniowy jest to wychodzenie z pomocą tym, którzy naprawdę się znajdują w najtrudniejszej sytuacji, bo nie załapują się na ten dodatek z racji prawdopodobnie większego metrażu, a są bardzo biedni. I to jest jedno z ostatnich zadań, z których należałoby rezygnować tak naprawdę. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Globalny.
Na marginesie powiem, że specjalne dodatki mieszkaniowe to jest około 1,6 mln rocznie, czyli kwota ponad dwukrotnie wyższa, prawie trzykrotnie wyższa niż kwota, którą mielibyśmy płacić za korzystanie z obiektu przy ulicy Głogowskiej. I odpowiem tak, w ugodzie mamy zapisany termin, że budynek powinniśmy opuścić nie później niż do 2016 roku. Nie później to nie znaczy, że nie wcześniej. Ten element ugody był już wynegocjowany, zanim jeszcze mieliśmy, jak powiem, wewnętrzne decyzje, że budynek, że będziemy poważnie myśleli o przeniesieniu liceum numer 8 do budynków przy ulicy Cegielskiego. Jeżeli uda nam się to zrobić szybciej, to będziemy informować właściciela budynku przy ulicy Głogowskiej z rocznym wyprzedzeniem i możemy wtedy opuścić ten budynek. Jednym słowem, tak naprawdę realne jest, proszę Państwa, to, że jeżeli będziemy mieć takie przekonania, to oznacza, że też musimy w pewnym sensie zmodernizować budynek przy ulicy Cegielskiego. Jeżeli będziemy mieć takie przekonanie przed wrześniem tego roku, to poinformujemy kurię o tym, że od września przyszłego roku przeniesiemy szkołę do innego budynku i wtedy oczywiście nie będziemy musieli płacić czynszu. Jednocześnie odzyskamy budynek przy ulicy Kanclerskiej na rzecz miasta. I oczywiście też uważam, że gdyby można było nie płacić tego czynszu, to należałoby go nie płacić, więc to jest jak najbardziej uzasadnione. Cóż, postaram się jednak odpowiedzieć panu radnemu Sternalskiemu. Ja podziwam taki spokój, stwierdzając, że jeśli nauczyciele nie dostaną w listopadzie i grudniu wynagrodzeń, to będzie można łatwo wskazać, że to wina prezydenta, bo nie przedstawił odpowiedniego programu naprawczego. Podziwiam optymizm w takim podejściu. Moim zdaniem to podejście jest mimo wszystko w praktyce mało realne. To jest problem, który po prostu trzeba rozwiązać. Program naprawczy, jasne, że trzeba przygotować i powinniśmy być wszyscy odpowiedzialni za przygotowanie tego programu naprawczego, ale myślę, że taki prosty mechanizm niepodjęcia tej uchwały i wskazania winnego może się okazać tak naprawdę bardzo trudny do realizacji. Dlatego myślę, że proszę państwa, to jest jednak też powiem w pełni problem, który przed nami stoi i jednak dlatego też zwracam uwagę, żeby nie deklarować zwiększania wydatków bieżących na różne rzeczy, bo oczywiście to są rzeczy często potrzebne, tak? To nie możemy powiedzieć, że one są zbędne. Nie sądzę, żebyśmy deklarowali zbędne wydatki. Natomiast jest pytanie, czy to są wydatki możliwe do podjęcia w obecnej sytuacji. To jest podstawowy problem, więc myślę, że taki program będzie zaproponowany, ale też musimy sobie jasno powiedzieć, że realność jego sfinansowania w perspektywie roku czy dwóch lat to jest przede wszystkim zwiększenia deficytu. Ja nie widzę realności zmniejszenia w tej chwili wydatków w tak krótkim okresie na kwotę rzędu 90-100 milionów złotych, która byłaby możliwa do podjęcia, a już szczególnie w oświacie, tak? To raczej nie jest możliwe. Odpowiem również pani Katarzynie Kretkowskiej. Ja nie mam pełnej diagnozy w tej chwili. Ja nie mogę przedstawić diagnozy. Dla mnie jest rzeczą zaskakującą, że liczba nauczycieli nie maleje, a liczba pracowników w ogóle rośnie w oświacie, bo nic nie wskazuje, żeby zmiany w systemie edukacyjnym czy w siatce godzin były takie, żeby powodowały wzrost zatrudnienia. Mało tego, powiem tak, zgodnie z planami, które przedstawiły szkoły, to o czym pani radna mówiła, że następuje spadek liczby nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych, otóż ja tego w planowaniu w tej chwili nie widzę. Powiem od razu, nie mam planów szkół ponadgimnazjalnych, gdzie by spadła liczba nauczycieli. A więc mimo takich deklaracji, mimo tym, co pisze prasa, że siatka godzin się zmniejsza, tak, że powinna być mniejsze obciążenie, to nie ma spadku liczby nauczycieli. I to jest właśnie ten problem, który moim zdaniem nie został zrealizowany od początku planowania budżetu, czyli tak naprawdę od września ubiegłego roku, a nasze służby, które przygotowywały ten budżet, może zbyt optymistycznie liczyły, że w jakiejś znaczącej częścią zostanie zrealizowany. Tak? I naszym błędem jest to, że nie udało się tego zrealizować. I do tego ja muszę się przyznać, że w tym sensie służby podeszły, a w jakimś sensie również ja, zbyt optymistycznie do tych zapisów kwoty w budżecie oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Marek Sternalski i po radnym... Chciałem po radnym Lewandowskim, ale w takim razie dobrze, po wypowiedzi pana radnego Aleksandrowicza ogłoszę przerwę.
Panie prezydencie, tak nie można rozmawiać z Radą Miasta.
20 minut.
To nie jest styl rozmowy z tymi, którzy decydują o budżecie Poznania. Nie może pan mówić w ten sposób, że jeżeli wyda pan 100 milionów na pizzę, to my i tak będziemy musieli 50 milionów przeznaczyć na pensje nauczycieli, bo nie dostaną wynagrodzenia. W ten sposób z Radą Miasta naprawdę rozmawiać nie można. My wyciągamy rękę i podejmujemy trudne decyzje. My oczekujemy w zamian za to, że będą przygotowywane ze strony pana urzędników konkretne programy, które pozwolą budować budżet do końca 2012 roku i budżet w roku 2013. Bo nie może być tak, że pan prezydent pokaże i tak to przegłosują, bo co się wtedy stanie? No, nauczyciele nie dostaną pensji i tak to będą musieli w październiku zrobić. Czy to oznacza, panie prezydencie, że nie trzeba robić nic, bo i tak radni wszystko przegłosują, że nie trzeba żadnych zmian w oświacie, że nie trzeba żadnych zmian w polityce społecznej, że nie trzeba rozmawiać o reorganizacji MPK, że nie trzeba rozmawiać o sprawach związanych z ZKZL-em, MPGM-em, jak mają wyglądać relacje między tymi firmami, bo i tak radni przegłosują konkretne następne pieniądze. No w taki sposób, panie prezydencie, rozmawiać się nie da i naprawdę mogę panu dzisiaj obiecać, że jeżeli tego programu restrukturyzacyjnego nie będzie, ja w październiku nie zagłosuję za tą poprawką. I będzie pan się musiał tłumaczyć, dlaczego nie wypłaca pan pensji nauczycielom.
Pan radny Tomasz Lewandowski.
Może na początku odniosę się do wypowiedzi kolegi Marka Sternarskiego. Otóż Marku, drogi, nie pan prezydent będzie się tłumaczył, ale ty, jako przewodniczący większościowego klubu radnych, będziesz musiał wytłumaczyć nauczycielom, dlaczego nie mają pensji. Podobnie jak w grudniu musiałeś tłumaczyć samorządom pomocniczym, dlaczego realizacja wielu zadań przez nich planowanych może być zagrożona. Więc zamiast prosić po raz kolejny, ja namawiam na to, do tego, żeby powiedzieć wprost, relacje między prezydentem a radą są regulowane ustawą. Jeżeli te relacje nie wyglądają najlepiej, a ta współpraca się nie układa, no to jest mechanizm referendum skierowanego na odwołanie prezydenta, który to mieszkańcy podejmują decyzję, ale to zamiast po raz kolejny zapowiadać przeprowadzenie tego referendum medialnie i grozić tak troszkę szabelką panu prezydentowi, warto wprost to zadeklarować. Jeżeli nie będzie decyzji oczekiwanych przez Radę, decyzji skierowanych na zmianę budżetu, będzie referendum. Będzie referendum, o którym zadecyduje Rada i za które Rada będzie wspierała. I to jest poważne, myślę, stawianie rzeczy i do takiego stawiania rzeczy poważnego, a nie machania szabelką koleżanki, kolegów radnych z Platformy zachęcam. Natomiast, panie prezydencie, ja mam jeszcze jedną prośbę, bo nie uzyskałem absolutnie żadnej odpowiedzi na te moje uwagi dotyczące maksymalizacji dochodów w zakresie zarządzania nieruchomościami. No, nie może być tak, ja deklarowałem oczywiście wzięcie także przez nasz klub dużej odpowiedzialności w zakresie cięcia wydatków, ale musimy mieć przekonanie, że te decyzje, które podejmujemy, bardzo dotkliwe, są absolutnie konieczne. Jeżeli będziemy widzieli w innej sferze, że pieniądze są marnotrawione, że dochód, który możemy uzyskać, nie jest realizowany, no to no, nie będziemy z tego powodu szczęśliwi, na pewno trudno będzie o nasze poparcie. Stąd pytam wprost, pani dyrektor zapewne o tym wie, czy szkoła Salezjan bezumownie korzysta z budynków, czy państwo zamierzacie zwrócić się z roszczeniem o odszkodowanie z tu bezumownego korzystania z tych nieruchomości. Nie będzie to nic nadzwyczajnego, bowiem w relacjach miasto-archidiecezja czy miasto-instytucje kościelne tego typu procesy się zdarzały, a o finale przed chwileczką jednego z tych procesów pan prezydent mówił. I po drugie, chciałbym sformułować tutaj prośbę. Oczywiście rozumiem, że pan prezydent może na tej sesji nie być gotowy z odpowiedzią na to pytanie, ale naprawdę w krótkim czasie oczekiwałbym, jako radny miasta Poznania, kompleksowej informacji, co będzie działo się z budynkami opróżnionymi na skutek przesunięć szkół z jednego budynku do drugiego, jaki jest plan miasta i w jakim trybie te budynki będą udostępniane podmiotom trzecim. Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie prezydencie, po pierwsze, nie odpowiedział pan na moje pytanie, mimo że trzy razy je zadawałem. Po drugie, mam wrażenie, że ta dyskusja jest trochę nierzetelna, bo rzucamy pewne informacje i mam wrażenie, wykorzystujemy to, że przynajmniej część radnych może ich nie odczytać i w ten sposób zostanie efektowne sformułowanie. Jeżeli liczba uczniów spadła o 17%, a pan prezydent się dziwi, że liczba oddziałów spadła tylko o 9%, to nie jest to nic dziwnego, bo jeżeli w danym roczniku, w danej szkole podstawowej było uczniów 50, spadła liczba uczniów i zostało ich 40, to tak jak były dwa oddziały, tak będą dwa oddziały, bo mogą być oddziały 25-osobowe i mogą być 20-osobowe, ale 40-osobowego oddziału w szkole podstawowej nie mieliśmy od chyba 30 paru lat. I nie wiem, czy byłby to dobry standard, żebyśmy wprowadzili 40-osobowe oddziały w szkołach podstawowych. Gdyby pan prezydent pofatygował się na Komisji Oświaty, to byśmy to panu prezydentowi wytłumaczyli. Jeżeli tak mamy rozmawiać, to możemy tak rozmawiać. Pan prezydent nas ignoruje, to my też możemy być troszkę mniej grzeczni. I druga sprawa. Jeżeli spadła liczba uczniów o 17, a liczba nauczycieli o 1%, to nie dlatego, że ci nauczyciele zostali zatrudnieni na fikcyjne godziny, które nie wynikają z siatki godzin, bo to byłoby przestępstwo, tylko dlatego, że prawie wszyscy nauczyciele zaczynają pracować od nowego roku bez żadnych nadgodzin, a wielu nauczycieli dostało propozycję pracy na pół etatu lub 3/4 etatu. Bo jeżeli dyrektor ma w miarę ludzkie podejście do swoich pracowników, to woli im zaproponować 3/4 etatu niż ich zwolnić. Więc rzecz nie w tym, o ile zmniejsza się liczba nauczycieli, tylko ewentualnie o ile zmniejsza się liczba godzin. Myślę, że no, skoro mówimy o zmniejszeniu liczby oddziałów o 9%, że co najmniej o te 9% liczba godzin się zmniejszyła. I to jest istotny wskaźnik. Jest rzeczą, powtarzam, niedopuszczalną, żeby pan prezydent na proste pytanie, zadawane trzykrotnie na sesji, której głównym tematem jest brak w budżecie około 100 milionów.
Niestety. Ogłaszam przerwę do godziny 15:00.